Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy. Przy mikrofonie Lech Polakiewicz. Witam również pana Przemysława, który realizuje dzisiejszą audycję. Witam również naszych gości. Jest z nami ksiądz dr Jarosław Ciechanowski, diecezjalny duszpasterz rodzin diecezji toruńskiej. Witam księdza.
Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich małżonków, moich parafian, wszystkich przyjaciół i znajomych.
I są z nami dwa małżeństwa. Jest mój syn z żoną, Joanna i Wojciech Polakiewiczowie. Witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Szczęść Boże. Cieszymy się, że jesteśmy tutaj razem. Pozdrawiamy naszych braci i siostry z domowego kościoła, z pracy.
W kręgu. I drugie małżeństwo, Barbara, Maciej i Gasińscy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dziękujemy za zaproszenie. Pozdrawiamy wszystkich radiosłuchaczy, a w szczególności nasze dzieci, nasze wnuki, Stasia, Ignasia, Karolka. No i cieszymy się, że tu jesteśmy, Leszku.
Dziękuję. Asiu, Wojtku, wy też możecie swoje dzieci pozdrowić, żeby było wiadomo, że je macie.
Pozdrawiamy Zosię i Jurka.
No ja... W sumie piątka wnuków z Elą mamy. Drodzy Państwo, dzisiaj temat, jak osiągnąć sukces w małżeńskiej drodze do nieba. Ponieważ dużo się mówi o gospodarce, o ekonomii, więc taki tytuł został zaproponowany niby zgodnie z duchem czasu, żeby sukces, ale my ten sukces rozumiemy inaczej. Nie w sposób tutaj materialny, ziemski, ale głównie sukces, który jest celem naszego życia, czyli życie wieczne w niebie, a nie w jakimś innym miejscu. No i to samo się nie dzieje. Trzeba dążyć. Przede wszystkim trzeba wiedzieć, dokąd się chce iść. Żeby razem iść jedną drogą, to musimy mieć wspólny cel. Ale już o tych sprawach to powiedzą nasi goście. Może na początek ksiądz dr Jarosław Ciechanowski.
No, pan Leszek mnie wywołał. Rzeczywiście to słowo sukces jest dzisiaj bardzo takie na miejscu. Myślę, że i bardzo czytelne, bo niewątpliwie każdy chce w swoim życiu osiągnąć jakiś sukces, czyli powodzenie. I pewnie jest dużo w tym prawdy, co pan powiedział, że nam, chrześcijanom, katolikom, bardzo mocno zależy na tym sukcesie niebieskim, wiecznym, ale nie da się go osiągnąć bez osiągnięcia sukcesu tu na ziemi, bo jesteśmy istotami, które chodzą po ziemi, bynajmniej przez ten czas życia ziemskiego, i każdy na swój sposób, w różnych formach, ale i też w tych formach związanych ze swoim powołaniem, ten sukces osiąga. I możemy rzeczywiście wyróżnić kilka różnych form osiągnięcia tego sukcesu ziemskiego. Na pewno podstawowym to jest sukces życia rodzinnego, życia małżeńskiego. Później są sukcesy związane z naszym życiem zawodowym. Później są sukcesy związane z naszym życiem społecznym. Sukcesy związane z tym, jakimi jesteśmy ludźmi, jakie mamy znajomości, przyjaźnie, to wszystko jest sukces. To są wszystko te takie pragnienia i drobne cele, które człowiek w życiu realizuje i które nie są bez znaczenia. One wszystkie się składają na jeden wielki sukces ludzkiego życia. Każdy chce mieć sukces taki życiowy i on się składa z tych małych sukcesów. No właśnie, tych małżeńskich, rodzinnych, tych bycia dziadkiem, bycia rodzicem, w końcu sukces jakichś awansów zawodowych, sukces zrobienia czegoś własnymi rękoma. I to wszystko się mieści w tej naszym pojęciu sukcesu życia religijnego, życia wiarą. Nie da się tego oddzielić. Zresztą Pan Bóg nie dzieli życie człowieka na życie wiarą i życie poza wiarą. Wszystko się składa na nasze jedno życie. Mamy jedno życie, to ziemskie. Natomiast na pewno należałoby pewnie wyróżnić różne formy realizacji I to jest zawsze związane z naszym powołaniem, bo inaczej będzie realizował to swoje życie kapłan, inaczej będą realizowali małżonkowie, inaczej z kolei będą też realizowali w pewnym okresie życia, swojego życia ludzie samotni, czy ludzie, którzy już owdowieli, ludzie, którzy żyją w samotności z wyboru, inaczej osoby konsekrowane. Natomiast wszyscy mamy jeden wielki cel, żeby to życie zakończyć ziemskie z sukcesem, a nagrodą tego sukcesu jest życie niebieskie, nie? Bo właściwie kontynuacją naszego życia jest życie niebieskie. No i można powiedzieć, że się skończyło życie, nie, bo ono jest kontynuowane dalej, nie?
Dusza ludzka jest nieśmiertelna ludzka, i tak jak została stworzona na początku, przy poczęciu Pan Bóg dał nam duszę, to ona cały czas żyje i to, co się w nas tam, w naszej duszy dzieje, to będzie trwało. Dlatego tak ważne jest dbałość, zadbanie, by się dobrze działo.
Oczywiście, że tak, nie? Że no, wszystko jest podporządkowane temu jednemu celowi, życiu. I tu na ziemi realizujemy to w sposób ziemski, a w niebie będziemy realizować to na sposób niebieski. I teraz chodzi o to, żeby widzieć cel, widzieć sens realizacji wszystkiego, co jest do zrobienia, nie? Żeby to było zawsze dobre, zawsze miało wartość, zawsze żebyśmy widzieli sens i żeby zawsze to wszystko było godne człowieka, nie? I o to chodzi, żeby to było takie wszystko spójne, podporządkowane jednym wartościom, jednym celom, Panu Bogu po prostu.
Czy uzupełnisz, Wojtku, coś jeszcze w tym wstępie?
Tak, no właśnie, dlatego, ponieważ naszym głównym celem, takim w najogólniejszym znaczeniu, jest spotkać się z Panem Bogiem. I my, idąc przez życie, tak działamy, żeby się z tym Bogiem spotkać, czyli dojść do nieba. To jest taki nasz najbardziej ogólny cel. Mamy też również nasze cele życiowe jakieś, typu zbudować dom, zdobyć wykształcenie, ożenić się, czy tam jakieś inne, powiedzmy, swoje targety osiągnąć. Możemy to robić, tak jak tutaj ksiądz powiedział, w najróżniejszy sposób, bo są różne drogi dojścia do celu. Nie musimy tego robić wyłącznie poprzez małżeństwo. Można to robić poprzez kapłaństwo, można to robić poprzez życie samotne czy życie zakonne. Natomiast ten cel jest ważny dlatego, ponieważ on nas ukierunkowuje, tak? My widząc cel, możemy nasze działania tak podejmować i tak korygować, żeby do tego celu się zbliżać. I monitorujemy go. Jeśli się zbliżamy do celu, no to jest okej. Jeśli się oddalamy, no to trzeba jakąś tam korektę zastosować.
Nawrócić się, no bo według kompasu żeglarz skręca odpowiednio. Wiatr go spycha z kursu czy prąd. No i tu właśnie na tym nawracanie polega. Nawracanie się również w żeglarstwie, ale również w życiu duchowym, nie?
No i doskonalenie zalet i marginalizacja wad, tak? Bo wady się same doskonalą, więc my przeciwdziałamy temu i w jakiś sposób z nimi walczymy, ale zalety już się same nie doskonalą. My musimy sami sobie te zalety doskonalić poprzez właśnie kształtowanie charakteru, poprzez kształtowanie postaw.
Myślę, że jeszcze pewnie by należało tak na samym początku powiedzieć, że zanim się człowiek zorientuje, że trzeba się nawrócić, to trzeba nabrać tej świadomości w ogóle celu, nie? Że ten cel istnieje i jaki istnieje, nie? Bo od razu nie ma czegoś takiego, że wszyscy wiemy, jak widzimy, nie wszyscy wiemy, że ten cel istnieje, życia wiecznego, że wszystko jest podporządkowane temu jednemu celowi. Do tej świadomości danego celu trzeba dojść, prawda? Zanim dojdziemy do tej świadomości, to musi się coś zdarzyć, prawda? Musi być rozpoznanie Chrystusa, musi być wyznanie wiary. To wszystko, co gdzieś tam zaczyna w człowieku, nie? Co jest pewną drogą dojścia do tego przeświadczenia, że tak, ja obieram ten cel mojego życia i wszystko temu celowi podporządkowuję, nie?
No i Kościół jest tutaj niezbędny, bo Kościół ma sakramenty. A bez sakramentów, no to na tej drodze nie damy rady.
Właśnie, to jest tak naprawdę dojrzewanie w chrześcijaństwie. Na swoim przykładzie mogę właśnie potwierdzić to, co tutaj ksiądz mówił, że ta świadomość naszego celu, dokąd zmierzamy, no, rodzi się, czy zrodziła się w moim przypadku w pewnym momencie dopiero mojego dojrzewania w chrześcijaństwie. Że to nie było takie oczywiste. Początkowo, jak tak patrzę na siebie z przeszłości, to wydaje mi się, że żyłem po prostu dniem codziennym. Starałem się być dobry, ale tak naprawdę nie widziałem tego celu. Dopiero kiedy w jakiś sposób ukształtowałem się, wciąż się kształtuję tak naprawdę, bo to do końca nigdy się nie jest ukształtowanym, ale to jest wciąż ten proces, ale przynajmniej ta świadomość, że jaki jest cel, jaka jest droga do tego celu.
No właśnie. I jednym z takich możliwych wariantów dojścia do tego celu jest życie w małżeństwie. No i żeby osiągnąć ten sukces w tym życiu, w małżeńskiej drodze do nieba, to trzeba mieć pewien pomysł, jak to małżeństwo przeżyć. Czyli trzeba mieć strategię na życie w małżeństwie. No bo skoro zdecydowaliśmy się razem przejść przez życie, no bo rozumiem, że to nie był przypadek, że wybraliśmy życie w małżeństwie, bo tak wszyscy, bo najtaniej, bo najszybciej, czy jakieś tam inne względy. Skoro się zdecydowaliśmy na osiągnięcie nieba poprzez drogę małżeńską, to powinniśmy wiedzieć, w jaki sposób ten cel chcemy zrealizować. No i tutaj trzeba kilka, powiedzmy, takich rzeczy na wstępie rozpatrzeć, czyli na początku trzeba wiedzieć, jakie mamy cele, tak? No bo skoro chcemy je osiągać, no to przede wszystkim powinniśmy wiedzieć, co my chcemy osiągać, tak? No bo jeśli nie wiemy, co my chcemy osiągnąć, to jak mamy do tego czegoś dojść, skoro my nawet nie wiemy, dokąd zmierzamy? Więc trzeba te cele mieć najpierw, tak? Tak jak rozmawialiśmy u nas w grupie, we wspólnocie domowego kościoła, bo ten temat akurat też już opracowywaliśmy w pewien sposób, także ustaliliśmy, że przede wszystkim to chcemy siebie i swojego małżonka doprowadzić do nieba. To jest pierwszy cel, a drugi cel to chcemy wychować dzieci według odpowiednich tam norm jakościowych, czyli przekazać im wartości, którymi żyjemy, wychować ich na porządnych ludzi i na zaradnych ludzi. Takie dwa cele. Druga rzecz to, jakie wartości są dla nas ważne. Też to powinniśmy wziąć pod uwagę, biorąc tą strategię. No i teraz tak, jest pewna hierarchia wartości, no bo żyjemy czymś, tak? Coś jest dla nas ważne, coś jest mniej ważne. Taka przykładowa hierarchia wartości, która moim zdaniem jest istotna, to jest na pierwszym miejscu Bóg, na drugim małżonek, na trzecim dzieci, na czwartym praca zawodowa, później to się, powiedzmy, już tam zaczyna rozchodzić, rodzina, dalsze jakieś tam sprawy, hobby, nie hobby, tam już można polemizować, natomiast ta pierwsza trójka, Bóg, małżonek, dzieci, to powinny, ta hierarchia powinna tak mniej więcej wyglądać. No i trzecia rzecz, którą chcemy wziąć pod uwagę, no to co chcemy rozwijać, tak? Postawy, pasje, zainteresowania. I tutaj, biorąc pod uwagę tą hierarchię wartości, no to według niej tą strategię realizujemy. Dlaczego ważna jest hierarchia wartości? Ponieważ ona nam pomaga podejmować decyzje. Tak się składa w życiu, że codziennie podejmujemy od kilku do kilkudziesięciu decyzji. Te decyzje są mniej istotne i bardziej istotne. I o ile, powiedzmy, nie ma jakiejś specjalnych dylematów, czy wybrać zło, czy dobro, na przykład czy pomagać, czy kraść, no wiadomo, że pomagać, tak, no to tam nie mamy problemu, żeby podjąć decyzję, to gorzej jest z podejmowaniem decyzji, czy wybrać jedno dobro, czy wybrać drugie dobro. Czy na przykład pójść na spacer, czy do kina, czy pójść na przykład na spotkanie kółka różańcowego. To jest jedno dobre i drugie jest dobre. I teraz tutaj z pomocą przychodzi nam hierarchia wartości, tak? Co jest dla nas ważniejsze, tak? Nie zawsze będzie jedna, powiedzmy, jedna aktywność ważniejsza niż druga. Czasem różnie to wybieramy. Zdarza się na przykład, nieraz mi się zdarzyło, że nie poszedłem w niedzielę do kościoła, bo trzeba było się zająć na przykład chorym dzieckiem, które wymagało natychmiastowej interwencji, ale to też było zgodne z hierarchią wartości. No dobrze, a co jeśli brak strategii. Proszę Państwa, brak strategii też jest pewnym rodzajem, pomysłem na życie, czyli strategią. W myśl zasady chrzanić plany, najlepsze są spontany. Tutaj taktyka łączy się ze strategią. Jeśli ktoś nie ma strategii, to żyje tylko taktyką, czyli tymi takimi celami krótkoterminowymi, krótkowzrocznymi. Dzisiaj na obiad jest to, jutro idę do pracy, jutro nie idę do pracy, tak? Teraz grabię, czy myję samochód. Co będzie za tydzień? Nie wiem, czas pokaże, zobaczymy. No i tutaj wychodzi na to, że w tym momencie zaczynamy żyć codziennością. Kto głośniej ryknie, ten ma rację. Kupujemy wszystko, co jest w promocji, bo tanie. A po co? Nie wiem, bo czy to jest potrzebne, czy niepotrzebne. No ale tanie było. Sun Tzu, taki autor sztuki wojennej chiński, powiedział, że strategia bez taktyki jest najwolniejszą drogą do sukcesu. Natomiast taktyka bez strategii jest zgiełkiem poprzedzającym klęskę. No i chodzi o to, żeby w naszym małżeństwie nie było takiego zgiełku poprzedzającego klęskę, wmiotania się, kręcenia się wokół własnego ogona, sprawy, nie wiem, domowe, zawodowe, rodzinne, przyjacielskie. Kto tylko po prostu ten, kto pierwszy wstanie, ten rządzi. Mamy mieć pomysł na to całe nasze życie.
Tak, tylko wydaje mi się, że to, co mówiłeś, oczywiście się z tym zgadzam. Natomiast no, nie wszystko da się zaplanować, wydaje mi się, tak? Czyli trzeba być, mieć w sobie taką postawę otwartości, patrzeć i widzieć, i słuchać, no i powiedzmy poprzez to patrzenie, słuchanie, widzenie, no dostrzegać, co nam podpowiada Bóg poprzez drugiego człowieka i ewentualnie wprowadzać no, te poprawki, tak, te zmiany troszeczkę może jakiegoś, oczywiście cel główny pozostaje niezmienny, ale ta droga dojścia do celu no, może się jednak ewoluować.
No to już mówimy w tym momencie o taktyce, czyli o tych takich celach krótkoterminowych i reakcji na różne bodźce zewnętrzne, dlatego, bo życie będzie zawsze bogatsze niż to, co sobie wymyślimy. W ogóle przyjmuje się, że w około 60% czasu możemy zaplanować. Później no to są sprawy jakieś tam bieżące i awarie i różne inne nieprzewidziane historie. I dobrze sobie ten taki czas na takie właśnie rzeczy też zaplanować. Od kiedy w ogóle należy zacząć budowę strategii? No bo skoro mówimy o tym pomyśle na życie, o tym jak osiągnąć sukces w małżeńskiej drodze do nieba, no to kiedyś to trzeba rozpocząć. Rozpoczynamy zawsze od budowy i od planowania. Później dopiero realizujemy, no bo trudno coś realizować, jak sobie tego najpierw nie ogarniemy i nie zbudujemy. Dlaczego budowa strategii jest ważna? No, dlatego jest ważna, że niepowodzenie w przygotowaniu to jest inaczej przygotowanie niepowodzenia. Dlatego należy tą strategię małżeńską budować, zanim wejdzie się w związek małżeński. Dlatego, ponieważ później może się okazać, że musimy dostosowywać rzeczywistość i nasze plany już do tego, co istnieje i może to nam się niekoniecznie zgadzać. No, optymalnym czasem jest moment, kiedy na tą budowę strategii, na rozpoczęcie tej budowy, wtedy, kiedy zaczynamy rozumieć, że naszą drogą do nieba jest właśnie życie w małżeństwie, czyli zaczynamy szukać żony albo męża. Ale jeszcze nie wybraliśmy kandydata i dopiero zaczynamy szukać, tak? I taki kandydat, moi drodzy, powinien spełniać pewne określone warunki jakościowe, które my przyjmujemy za kryterium wyboru, tak? Że no, tyle jest dziewczyn na świecie, tyle chłopaków, tak? A ja nie mogę znaleźć. Na pewno pamiętacie, jak szukaliście sobie małżonka, że to wcale nie było łatwe. Znaliście dużo chłopaków, dużo mężczyzn, a kłopot z wyborem tego jedynego czy tej jedynej wcale nie był taki prosty i oczywisty. Tutaj chodzi oczywiście o pewne kluczowe, powiedzmy, rzeczy, kluczowe postawy, kluczowe cechy, które szukamy. Ryzyko jest takie, że jeśli nasze oczekiwania będą zbyt wysokie, to my tego małżonka po prostu nie znajdziemy, bo nie będzie tego księcia z bajki, który nam się trafi. On będzie ciągle gdzieś tam odległy na tym białym koniu, gdzieś tam będzie krążył, ale będzie dla nas niedostępny. Jeśli przyjmiemy zbyt niskie kryteria jakościowe, no to pierwszy lepszy z brzegu bez mała już nam będzie pasował i tutaj możemy się później zdziwić w małżeństwie, tak? Że tak do końca nie jest, bo wyjdą różne rzeczy. Także na etapie chodzenia ze sobą powinniśmy przede wszystkim ustalić kilka rzeczy. Po pierwsze, ustalić, do czego chcemy dążyć i co chcemy osiągnąć w życiu małżeńskim. Jaką mamy hierarchię wartości, tak? Co w życiu ma dla nas znaczenie? Można to zrobić w formie listy, ale to nikt na pewno tego nie robił. My to robimy intuicyjnie, bo nie rozmawiamy w tych kategoriach, że teraz, no słuchaj, kandydacie na męża, kandydacie na żonę, siadaj, tutaj robimy strategię, więc tutaj jakie masz cele w życiu, bo my tutaj sobie właśnie robimy taką tam ranking właśnie i jaką masz hierarchię wartości, jakie postawy. To wychodzi w praniu. Jak my siedzimy sobie w parku pierwszej w nocy i rozmawiamy, tak, to niekoniecznie rozmawiamy o księżycu i o, nie wiem, o jakimś tam w świecących łąkach, tylko rozmawiamy, poznajemy się, tak? I to później analizujemy, tak? Aha, takie ma postawy, taką hierarchię wartości, tym żyje, do tego dąży, tak? My to robimy zupełnie intuicyjnie, tak jak ta strategia cała jest intuicyjna, dlatego ponieważ my tutaj teraz jakby to systematyzujemy w sposób procesowy, ale mało kto to robi i nie zachęcam, żebyście Państwo też tak robili w taki systematyczny sposób, że teraz lista, siadamy, rozmawiamy i tak dalej. To tak jak się nikt z nas nie zastanawia, że mówimy prozą, tak? Albo że jesteśmy dychotomiczni, tak? Robimy wdech, wydech, wdech, wydech. To tak jak silnik dwusuwowy działamy, tak? Nikt się na tym nie zastanawia. A to robimy. Tak samo tą strategię budujemy i realizujemy. Także te rzeczy, o których tutaj była mowa, cele, hierarchia wartości i postawy powinny być przez nas rozeznane. No a co zrobić w przypadku, kiedy w pewnych obszarach tych kluczowych jest brak porozumienia, tak? Co wtedy mamy zrobić?
Nazwijmy te obszary.
No na przykład w kwestiach wiary się nie zgadzamy. Jeden jest wierzący, a drugi jest niewierzący. Jeden, nie wiem, jest za aborcją, a drugi jest przeciw. Jeden jest kolorowy, a drugi nie, na przykład. I co wtedy? No wtedy, słuchajcie Państwo, mamy kilka dróg, możliwości. Możemy na trzy sposoby postąpić. Albo możemy to tolerować, czyli na koń wsiędziem jakoś to będzie, jak to Adam Mickiewicz pisał w Panu Tadeuszu, czyli trudno. Będziemy później, zobaczymy, co z tego wyjdzie. I teraz w pewnych rzeczach na pewno my takie ryzyko tolerujemy. Jak się zmaterializuje, no to będziemy myśleć. Tylko że jeśli to są obszary kluczowe, absolutnie kluczowe, no to my powinniśmy reagować przed ślubem już i nie tolerować tego ryzyka, że jak się zmaterializuje, to będziemy myśleć, bo wtedy będzie za późno. Możemy się wycofać, czyli jak się wycofujemy, no to się rozchodzimy i się nie pobieramy ze sobą. Na pewno macie takie też doświadczenia, co niektórzy, że z niejedną dziewczyną i z niejednym chłopakiem się chodziło, tak, przed ślubem. Czy to źle? Niekoniecznie. Wycofaliśmy się zawczasu i nie podjęliśmy decyzji o małżeństwie, bo nam te pomysły na życie wspólne nie pasowały. No można też przeciwdziałać, tylko że najlepiej zmieniać swoje życie, a nie kogoś innego, bo lepiej zacząć od siebie niż zmieniać kogoś.
Kogoś się nie zmieni, można zmienić tylko i wyłącznie siebie. Z tym, że można nie wchodzić właśnie w związek z osobą, z którą się widać, że nie da razem żyć. Dlatego to już dokonujemy tego wyboru wcześniej, no a dlatego o tym mówimy, bo naszej audycji słuchają nie tylko małżonkowie i rodzice, ale również osoby przygotowujące się do małżeństwa, co wynikało z wielu rozmów, które przeprowadziliśmy. I dalej, te obszary realizacji, jakie są i co w tym zakresie możemy zrobić?
No właśnie, zanim
wiara, mówisz o wierze.
to je trochę inaczej usystematyzujemy. Owszem, jak najbardziej, tylko teraz tak, jeszcze jak już zaczynamy realizować tą strategię małżeńską, no to ważny jest okres realizacji. No, jak my, kiedy realizujemy? No to odpowiedź jest oczywista, że przez cały czas trwania związku małżeńskiego, to jest od ślubu do momentu śmierci jednego z małżonków. I to trochę jest tak, jakbyśmy szli na wycieczkę w góry. Sobie wybieramy jakąś tam trasę, mamy na cel, wzięliśmy sobie na przykład Przełęcz Zawrat, no i idziemy, tak? Tak jak się idzie, powiedzmy, w małżeństwie. No to najpierw się, najlepsza droga to jest szlak żółty przez Dolinę Jaworzynki albo niebieski przez Boczań. Idziemy przez Dolinę Gąsienicową i tak dalej, mijamy tam Czarny Staw. I czy dojdziemy na ten zawrat? No niekoniecznie, bo może się zdarzyć tak, że za Czarnym Stawem w Kosodrzewinie nagle się pojawi Pan Jezus i powie: hej, i tutaj proszę swoje imię wstawić. Jestem, myślałeś, że będę na zawracie, a ja już teraz przyszedłem, zapraszam cię do swojego niebieskiego statku. Pokażę ci silnik, a później zabiorę cię do nieba i pokażę ci, gdzie jest twój dom. I teraz fajnie by było być na szlaku, bo tam przyleci ten niebieski statek, ale możemy zboczyć trochę, tak? Jeszcze w Kosodrzewinie, powiedzmy, Pan Jezus nas znajdzie, ale jeśli będziemy siedzieć w knajpie na Krupówkach, to już powiem niekoniecznie. Także lepiej tą strategię, powiedzmy, realizować i być cały czas na tym szlaku i dojść na zawrat, niż gdzieś tam się błąkać po krzakach, czy w ogóle zostać w Zakopanem. Także to jest ten okres realizacji strategii. Czasem to się może przesunąć, bo na przykład dojdziemy na ten zawrat, się okaże, że jeszcze czas nasz się nie skończył. I co dalej? No właśnie, dalej możemy iść albo na kozią, albo na piątkę. To zależy, jakie jeszcze mamy pomysły. Skoro jeszcze mamy czas, Pan Bóg czasem nas zaskakuje i żyjemy w związku małżeńskim nie tyle, co sobie wymyśliliśmy, tylko dłużej. I co wtedy? Także można wtedy sobie dalej to przedłużać i cieszyć się wspólnym życiem. No i teraz te obszary realizacji strategii, tak? No bo życie jest bogate i każdy z nas funkcjonuje na wielu płaszczyznach równocześnie. No bo każdy jest w różnych rolach, tak? Nasza aktywność wpływa na nasze życie małżeńskie, ale jesteśmy jednocześnie i turystami, i kierowcami, i małżonkami, i rodzicami, pracownikami, kolegami, kierowcami, nie wiem, pasażerami, różnymi ludźmi jesteśmy, tak? I teraz jakby tak wszystko do kupy zebrać, to sobie możemy te obszary wydzielić. I to jest życie osobiste, życie zawodowe, życie małżeńskie, relacja z dziećmi, tak, które dostaliśmy na tym czasem, powiedzmy na 20 parę lat, i także mamy w tym czasie je, powiedzmy, wychować na tych porządnych, zaradnych ludzi, które przejmą nasze wartości. Dalej relacje z dalszą rodziną i z otoczeniem, no i nasza aktywność społeczna, tak? I teraz realizacja strategii polega na tym, że podejmujemy takie aktywności i takie działania, które w tych obszarach tego naszego życia osobistego, zawodowego, małżeńskiego, z dziećmi, z rodziną i w społeczeństwie, które prowadzą nas do osiągnięcia tych celów strategicznych, czyli ten nasz pomysł na życie małżeńskie będzie realizowany w każdym z tych obszarów. Nie będzie żadnych tam wyłomów, powiedzmy, tak? No i teraz jakie aktywności i jakie działania podejmujemy w poszczególnych obszarach naszego życia?
Wojtek, no, chyba wejdę ci w słowo, bo się bardzo rozkręciłeś, także trochę odetchnij może. Ja tak sobie myślałem o tym, co mówiłeś, a propos tej strategii, nawet jeszcze przed ślubem. Pięknie to wszystko brzmi, piękne założenia i pewnie tak powinno być, tylko że życie wielu małżonków też wydaje mi się i nasze na naszym przykładzie, no troszkę inaczej jakoś tak to wyglądało jednak. Wydaje mi się też, że pojawiło się uczucie. Ja wiem, że uczucie może zaślepiać, prawda, ale no było jakimś początkiem, było jakimś punktem wyjścia. No i kiedy, i tak naprawdę przed ślubem, to może niewiele jakoś tak o tych strategiach, o tych przyszłościach, poza tym, że widziałem, czułem, że Basia, że chcę z nią być do końca życia, że Basia to jest ta właśnie, ta jedyna. to tak naprawdę ta strategia i ten cel dopiero pojawiał się, jak już byliśmy w sakramencie małżeństwa. To po prostu życie, ktoś powie, być ze sobą przed ślubem i być ze sobą po ślubie, to prawie to samo. Ostatnio młodzież mi to jakby wypominała, że jaka różnica, kiedy ich pytałem, to w rozmowie na ten temat nie dostrzegają jeszcze młodzi ludzie w ogóle żadnej różnicy, prawda? Natomiast ja przynajmniej, myślę, że żona też podziela, myślę, że coś powie na ten temat za chwilę, że to jednak jest kolosalna różnica. Być już w sakramencie, mieć świadomość łaski, wsparcia Pana Boga i te wsparcie i uczucie, miłość do męża, do żony powoduje, że tak naprawdę zmieniamy się. Zmieniamy się i właśnie kształtujemy tę drogę, budujemy tę drogę. To jest troszeczkę jednak taka kreatywność, bym powiedział, czyli nie wszystko da się przewidzieć, nie wszystko da się zaplanować, tylko z Bożą pomocą i Bożą łaską po prostu idzie.
Myślę, że to bardzo dobra uwaga i celna, że te strategie, taka świadomość, o której mówi Pan Wojtek, to jest rzeczywiście już jakiś etap. Na początku młody człowiek chce planować, coś tam planuje, ale bardzo przy ziemię planuje. Jak będziemy mieszkać, gdzie będziemy mieszkać, z kim. Zadadzą może sobie pytanie, ile chcemy mieć dzieci, jak będzie wyglądało nasze codzienne życie. Tak bardzo powierzchownie. Natomiast w miarę czasu, kiedy życie też pewnie zmusza do tego, że się ludzie młodzi zmagają z różnymi trudnościami, zazwyczaj w małżeństwie, bo staramy się, żeby narzeczeni przed wejściem w związek sakramentalnego małżeństwa już sobie wiele pytań zadali, bo przygotowanie do małżeństwa jest dzisiaj tak mocno na to nastawione, żeby ta świadomość życia w małżeństwie, życia z sobą, świadomość drugiej osoby, żeby była na jak najwyższym poziomie, żeby te hierarchie wartości były określane jak najgłębiej, żeby też świadomość tego, że jesteśmy inni, żeby była jak największa, że mamy prawość do tej inności, nie? Bo ta świadomość jednak mimo wszystko to jest kwestia tego właśnie sukcesu. Świadomość tego, czym jest małżeństwo, żeby nie żyć ciągle w tych różowych okularach, które pochodzą z życia narzeczeńskiego, z tego życia młodością, takiego trochę jeszcze beztroskiego, bo później życie przynosi rzeczywiście bagaż różnych trudnych rzeczy, z którymi trzeba sobie wspólnie radzić. A człowiek młody, dopóki jeszcze żyje poza małżeństwem, zazwyczaj radzi sobie sam ze swoimi problemami, a trzeba te wektory jakby połączyć, prawda, że idziemy wspólną drogą do tego sukcesu. I to jest pierwszy moment. Nie?
No to jest kwestia dojrzewania.
Dojrzewania, tak. Dojrzewania do tego wspólnego planowania, do tej strategii, nie? Ale jak widzimy po życiu młodych małżeństw, że do tego się też docierają, nie? Do takiego siadania, nawet często z kartką, dyskutowania, dopracowywania się, umiejętności dialogu i rozmowy, bo to dzisiaj jest ogromny problem, że ludzie nie potrafią z sobą rozmawiać, że ta wymiana informacji poprzez różnego rodzaju te formy, którymi dysponują młodzi ludzie, wysyłanie maili, SMS-y i tak dalej, to nie wystarcza, prawda? Trzeba usiąść, spojrzeć sobie w oczy, powiedzieć sobie prawdę jeszcze w taki sposób, żeby się nie obrazić nawzajem. To są umiejętności. Do tego dzisiaj człowiek dorasta, bo często nie ma takiego warsztatu, który jest potrzebny do tego, żeby jednak ten sukces małżeński, o którym dzisiaj mówimy, to nic innego jak trwałość małżeństwa. I myślę, że to jest przede wszystkim ten sukces, o którym mówimy, To jest przede wszystkim, żeby małżonkowie trwali z sobą. To jest podstawowy sukces dzisiejszego małżeństwa. Bo jeżeli nie będą trwać przy sobie, to oni nie dojdą razem do tego nieba, do tej wieczności. Bo po drodze się to małżeństwo rozpadnie. A dzisiaj, kiedy patrzymy na statystyki, to dokładnie wiemy, jak to jest z tym rozpadaniem się małżeństw. Bo związek 2 na 4 związki cywilne się rozpadają, prawda?
No właśnie, ale dlatego właśnie trzeba zrezygnować z takiego wcześniejszego widzenia świata ja i ty, ty i ja, tylko nowa jakość, my. I dbać o to, by to my wzrastało.
No, ale tu już mówimy o dojrzałości, prawda? No. I teraz dojrzałość to kwestia jest formacji, do, nie? Że młodzi ludzie muszą w sobie to odkryć, nie? A często jest, świat dzisiaj formuje młodego człowieka na samokształcenie, samoświadomość, na zdobywanie różnego rodzaju umiejętności.
Tak, czy wiesz, no, najlepiej, co tobie potrzeba.
Tak, no, podkreślanie ja. To jest bardzo ważne, prawda, odkrycie ja, ale to jest pewnego rodzaju jakiś moment, element tego w życiu, prawda, jakiś okres czasu, kiedy ja mam doświadczyć samoświadomości, prawda, określenia, mam się docenić, żyć swoją wartością, ale w momencie, kiedy idziemy już w małżeństwo, to zaczynamy łączyć te ja, nie? One nigdy nie przestają być odrębne, ale w małżeństwie już bierzemy to wszystko pod uwagę, że jest już ta druga strona, prawda, że idziemy też wspólnie tą drogą, nie? Że też szanujemy swoją różnorodność. To jest szalona umiejętność takiego życia w małżeństwie.
To będą dwoje jednym ciałem od samego początku. Tak było powiedziane i do tego trzeba dążyć, a nie do indywidualizacji swoich tylko planów, celów. Właśnie tak jak Wojtek mówi. Razem podejmować decyzje zgodne z ustaloną wcześniej strategią. Idziemy do nieba. Rozwiązujemy tak wszystkie zagadnienia, żeby to nam się drogi nie krzyżowały.
No właśnie, no bo świat stawia na niezależność. Jestem niezależny, mogę wszystko i tak dalej. Słuchajcie, kochani, niezależność jest pewnym etapem w dojrzewaniu, bo najpierw, powiedzmy, jest zależność. Jesteśmy zależni jako dzieci chociażby, tak? Jesteśmy zależni od rodziców, od opiekunów, od wszystkiego, tak? Jak się jest małym, to się człowiek nie potrafi przekręcić na drugi bok, tak? Także nie potrafi się sam ubrać, sam zjeść i obsłużyć. Później dochodzimy do takiego etapu w życiu, że stajemy się niezależni. I tak samo niezależni od rodziców, od wszystkiego. Jesteśmy niezależni, wszystko możemy, tak? Tylko że na tym świat się nie kończy. Jest jeszcze jeden etap w rozwoju, czyli współzależność. Czyli my jesteśmy współzależni, tak? Jesteśmy, my specjalnie, świadomie wybieramy drogę małżeńską, bo współzależymy razem, tak? Czyli nie zależymy od naszych małżonków, że nasz małżonek tam teraz, nie wiem, my od niego jesteśmy zależni i my musimy, nie wiem, oddać mu wszystkie pieniądze, co zarobiliśmy, bo coś tam, tak? Albo że jak żona nie zrobi nam obiadu, to umrzemy z głodu, bo lodówka się tam, ile tam wytrzyma, tak? Tylko my jesteśmy współzależni, czyli razem ograniczamy swoją wolność świadomie na rzecz, powiedzmy, tej drugiej osoby, ale to jest jedyna droga do tego, żeby osiągnąć efekt synergii, bo wtedy razem możemy jeszcze
synergii,
więcej.
Synergii, czyli współdziałania.
Tak, synergia to jest, że powiedzmy 2 plus 2 to już nie jest 4, tylko jeszcze więcej, 6, 8, 12 to już zależy, to już idzie nie arytmetycznie, nie geometrycznie, czasem nawet wykładniczo idzie ta synergia.
Także musimy mieć cały czas przed oczyma cel i wspólnie w małżeństwie, bo już nie jesteśmy ja i ty, tylko my, do tego celu dążyć i rozpatrywać środki możliwe, które mamy do dyspozycji, które mamy zastosować, żeby do tego celu dojść.
No ważne czasem jest się, powiedzmy, odwrócić do tyłu albo wznieść się, powiedzmy, ponad codzienność i dokonywać pewnych ocen, czyli monitorować, czy to, co robimy, ta nasza droga, to jest faktycznie droga do celu, czy już jesteśmy gdzieś tam właśnie w tej kosodrzewinie, czy przypadkiem nie trzeba jakiejś tam korekty dokonać, czyli powinniśmy dokonywać takich ocen. I teraz oceny mogą być oczywiście wewnętrzne i zewnętrzne. Z tych ocen wewnętrznych, no to są takie bieżące oceny, czyli na każdym kroku, przy każdej decyzji rozpatrujemy i analizujemy, czy to, co mamy zrobić, tą decyzję, którą mamy podjąć, to czy nas przybliży do siebie i do Pana Boga, czy nas oddali, czy jest zgodna z naszym pomysłem na małżeństwo, czy nie. I to od razu na bieżąco można te decyzje podejmować i my to robimy na pewno tak, bo zdarzają się sytuacje, że z niektórych, powiedzmy, aktywności rezygnujemy świadomie, bo to nie służy naszemu małżeństwu. Mi będzie służyło jako, powiedzmy, mi jako osobie, natomiast w połączeniu z żoną nam to na dobre nie wyjdzie. I to są te oceny bieżące. Mogą być też oceny okresowe oczywiście, czyli takie systematyczne, chociażby, nie wiem, dialog małżeński, jakieś tam wspólne randki, podczas których sobie rozmawiamy nie o tym, co będzie jutro na obiad i dlaczego tam, nie wiem, prania nie powiesiłeś, tylko takie właśnie rozmowy dotyczące, czy nam jest ze sobą dobrze, czy my idziemy w dobrym kierunku, czy nasze dzieci, powiedzmy, są zaopiekowane, czy wychowujemy je tak, jak powinniśmy, tak, jak sobie założyliśmy, jakie problemy. I to są te oceny okresowe, ale wewnętrzne. Mogą być też oceny zewnętrzne, proszę Państwa, bo dochodzą nas jakieś tam sygnały z zewnątrz, na przykład mówi się, że to małżeństwo jest zgodne, a tamto się nie umie ze sobą dogadać i jeśli takie rzeczy usłyszymy z zewnątrz, to też jest dla nas jakiś sygnał, że aha, o nas się tak mówi, tak? Tak jesteśmy postrzegani, więc coś jest na przykład na rzeczy, tak? Że jest dobrze albo że jest źle. No i tutaj kluczowym elementem jest właśnie ta komunikacja, tak? Czyli to jest nie do przeceniania. Ten feedback jest bardzo ważny, informacja zwrotna, tak? Jeśli ze sobą nie rozmawiamy na tematy inne niż codzienne, co jutro na obiad i kto kupi teraz paliwo do samochodu, bo teraz twoja kolej, to ty z kasy wyskakujesz, bo mamy jeszcze osobne budżety na przykład, tak? No to już w ogóle słabizna. Trzeba ze sobą rozmawiać o rzeczach bardziej, powiedzmy, takich strategicznych, dotyczących właśnie naszej drogi małżeńskiej, niż tylko co jutro na obiad.
No tak. Właściwie to zostało powiedziane dużo, ale ogólnie. Ale teraz te poszczególne obszary, które wymagają pielęgnacji i realizacji w życiu, no, życie osobiste, zawodowe, małżeńskie, relacja z dziećmi, relacja z dalszą rodziną, otoczeniem, aktywność społeczna, no to właściwie to są tematy na osobne audycje, można powiedzieć, każdą, a nawet i na sympozjum, bo jest tu bardzo dużo różnych możliwości i bardzo dużo różnych trudności, które w życiu uporządkowanym, powiedzmy, w jakiś sposób planowo przez nas się pojawiają. A to jakaś nagła choroba, a to nagła jakaś awaria, a to czyjaś śmierć i z tym wszystkim musimy sobie dać radę, nie popadać w jakieś zniechęcenie, o, planowaliśmy, nam nie wyszło, to już nic nie wyjdzie. Po prostu życie niesie różne sytuacje dla nas korzystne, wydaje się korzystne i wydaje się, że niekorzystne, a Pan Bóg wszystko w swoim planie przewidział. I każda sytuacja jest zadaniem dla nas po to, byśmy wzrastali. Bo żeby dostać się do nieba, to trzeba wzrastać, duchowo wzrastać, niewątpliwie. I to jest właściwie treść naszej audycji, w jaki sposób właśnie duchowo wzrastać w różnych sytuacjach na polu życia małżeńskiego, osobistego, zawodowego, w relacji z dziećmi. I o tym chcemy, drodzy radiosłuchacze, z wami dzisiaj porozmawiać. Czy to się da, czy to się nie da? Bo sytuacje bywają sprzyjające, bywają niesprzyjające. A w każdej musimy wyjść z tarczą, a nie na tarczy, czyli po prostu zwycięsko. Ale jeżeli jesteśmy ubrani w zbroję Bożą, mamy miecz Słowa Bożego, no to jest szansa, korzystamy z sakramentów, że zwyciężymy. Zapraszam Państwa do kontaktu z nami. Telefony do studia dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55. Dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66 oraz na Facebooku, na fanpage'u audycje dla małżonków. Nie pod Radiem Maryja, tylko audycje dla małżonków.
tego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skalę. Który dom swój zbudował na skalę. Zerwały się wichry i uderzyły w dom. On jednak nie runął, bo do skały był przybity. On nie runął, bo na skalę stał. On nie runął, bo na skalę stał.
Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach, 22:18, trwa audycja dla małżonków i rodziców. Dzisiejszy temat, jak osiągnąć sukces w małżeńskiej drodze do nieba. Nasi goście, ksiądz Jarosław Ciechanowski, państwo Joanna i Wojciech Polakiewiczowie, Barbara i Maciej Jasińscy. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi słuchaczka ze Śląska, Iloda.
Witamy panią.
No właśnie, my jesteśmy w małżeństwie 28 lat. Też mamy trójkę już dorosłych dzieci, bo 28, 24, 26. No i teraz dwuletnie dziecko też nam się urodziło. No i jak osiągnąć sukces, bo to... Jesteśmy też we wspólnocie, należymy, bo bez wspólnoty jakoś tak ciężko. No, nie jesteśmy w domowym kościele, tylko jesteśmy we wspólnocie.
No.
Nie należymy do wspólnego kościoła, do domowego kościoła, tylko do takich, bo ciężko jest w tych czasach właśnie. No, ale jakby to powiedzieć, sukces przede wszystkim, tak jak... goście mówią, no i ojciec, redaktor pan Leszek, ale powiem, że to mi nie daje pokoju, bo sukces jest Panem Bogiem, to na pewno, bo ja też chodzę tak w tygodniu do kościółka, bo mi się tak zdarzy, bo mąż ma działalność swoją, na rano i w niedzielę to jest podstawa. No ale z tym dialogiem to jest dość kłopot, bo niby tam jesteśmy ze sobą ciągle. Ja postanowiłam w ogóle unikać konfliktów. Gdy coś się zdarza takiego, to wolę wyjść, na chwilę ochłonąć. Ja unikam właśnie konfliktów. Dzisiaj był taki konflikt, bo dorosłe dzieci też tak mąż się z nimi coś tak kłóci, no i tak bardzo się pokłócili dzisiaj, że aż mi tak przykro jest, ani o tym nie będę mówiła za dużo, bo tak się pokłócili, że tak się w duchu popłakałam, bo po co takie kłótnie są? Chcą być z nami jeszcze, bo jak mówią, wynajem kosztuje, ale ja prawdę powiedziawszy, ja bym już chciała, żeby się wyprowadzili, bo to wiecznie jest, jak to młodzież, dorosła młodzież, wiecznie trzeba gotować, sprzątać, jak nie młodzież, ta dorosła, to i dziecko małe też narozrabia. To trzeba ciągle, ale tak pięknie jest ta audycja prowadzona, że nie mogłam się powstrzymać właśnie, żeby zadzwonić, podziękować przede wszystkim, że zawsze was słucham, zawsze mam te radio przy przygotowaniu, przy dziecku, zawsze was mam w sercu, a nie wyobrażam sobie życia bez Radia Maryja i większość osób w ogóle w tych czasach takich trudnych, powiem prawdę, że w tych trudnych czasach to tylko z Radiem Maryja, bo
dziękujemy bardzo.
W wspólnocie z Panem Bogiem.
Dziękujemy bardzo Pani za ten telefon. Mamy świadomość, że ta audycja, ona nie jest doskonała. Sami żeśmy w przerwie rozmawiali między sobą i widzimy szereg różnych niedoskonałości, bo nie da się na tak szeroki temat rzeczywiście mówić w tak ograniczonym czasie, ale sami zadajemy sobie wiele pytań na to, jak osiągnąć ten sukces życia w wierze, życia w kapłaństwie, życia w małżeństwie. Każdy z nas, który przeżywa swoje powołanie, rzeczywiście codziennie pewnie zadaje sobie pytanie, jak być dobrym mężem, jak być dobrą żoną. Dzieci sobie zadają pytanie na pewno, jak być najlepszymi dziećmi wobec swoich rodziców. Ale skoro jesteśmy ochrzczeni, jesteśmy katolikami i wiemy, że mamy ten jeden cel, to nie możemy tylko wszystkiego opierać na sobie, na swojej własnej mądrości. Bo kluczowy jest Pan Bóg. Skoro mówimy, że stawiamy Go na pierwszym miejscu, to jeżeli chcemy osiągnąć sukces naszego życia, to niewątpliwie tym sukcesem jest Pan Bóg. Jest nasza relacja z Nim, taka osobista relacja. I zanim ktokolwiek z nas się znajdzie w życiu małżeńskim, czy życiu rodzinnym, czy kapłańskim, to najpierw przeżywa swoją osobistą relację z Bogiem. I to jest bardzo ważne, żeby dbać o relacje swoich dzieci, bo one się kształtują, prawda? O relacje człowieka z Panem Bogiem. Bo później, kiedy przyjdzie realizacja własnego powołania, tego specyficznego powołania, to trzeba będzie to pociągnąć dalej. Może już nie samotnie, prawda? Ale już pewnie w małżeństwie, bo większość pewnie ludzi żyje w małżeństwie. Nie ma tyle sióstr zakonnych, nie ma tylu księży, nie ma tylu osób żyjących samotnie, ale najwięcej jest rodzin i małżeństw. Czyli ta relacja z Bogiem jest kluczowa do tego, żeby pociągnąć dalej swoje osobiste powołania.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Elena z Wielkopolski.
Witamy Panią.
Zapytałam męża przed chwilą, co jest drogą do świętości w małżeństwie. I on powiedział jednym tchem: wspólna modlitwa. Ale mówi to teraz, gdy jesteśmy już 38 lat małżeństwem, a początki były bardzo trudne, bo mąż był daleko od Boga, w rodzinie wojskowej. I ta droga do Boga była trudna, bo ja byłam, no mogę to powiedzieć, blisko Pana Boga. Ale jak to mąż mówił, on nigdy nie mówił Panu Bogu nie. Czyli chodził do kościoła i tak dalej, ale był tylko w tym kościele. I przełom nastąpił wtedy, kiedy ja wstąpiłam do wspólnoty i ja zaczęłam się zmieniać, bo mimo, że byłam blisko Pana Boga, no nie byłam idealną żoną. Nie miałam wzoru swoich rodziców, dobrego małżeństwa, ale Pan Bóg właśnie z tych wszystkich naszych trudności w życiu dziecka, czyli my jako dzieci mieliśmy trudne rodziny, wyprowadził duże dobro, ponieważ nie mając dobrych relacji z rodzicami, tworzyliśmy bardzo dobrą relację ze sobą. Byliśmy dla siebie przyjaciółmi. I właśnie mąż stopniowo zaczął wchodzić w ten świat modlitwy. Jak ja już wstąpiłam do wspólnoty, zaczęłam się właśnie tak bardzo zmieniać na korzyść. Przestałam trzaskać drzwiami i tak dalej. To on pojechał wtedy ze mną na rekolekcję. I tam pewna pani zapytała mnie, jak ja to zrobiłam, że mąż przyjechał ze mną na rekolekcję. Ja mówię, nie wiem. A mąż mówi, bo ja zobaczyłem, że wiara w życiu mojej żony powoduje jakieś dobro. I dlatego to przyjechałem. I to był taki punkt zwrotny, gdzie mąż zaczął traktować poważnie tą wiarę, co w końcu doprowadziło do wspólnej modlitwy, co na początku było bardzo trudne. Wspólnie się pomodlić, naprawdę to jest wyzwanie. Dla nas, dla mnie to było ogromne wyzwanie, bo to jest wielka bliskość. Wspólna modlitwa wytwarza ogromną bliskość, bo każdy ma inną drogę do Pana Boga. Tę drogę połączyć razem to jest naprawdę trudne, ale nie niemożliwe. I zaczęliśmy budować właśnie tą drogę wspólną do Boga poprzez udział w rekolekcjach. Nasze małżeństwo zaczęło się walić, to pojechaliśmy na rekolekcje dla małżeństw, gdzie myślałam, że będziemy się tylko kłócić, ale tam były zeszyty i kłócić się nie było można, bo się tylko pisało. I właśnie ten dialog w naszym małżeństwie był zawsze obecny. Zawsze ze sobą rozmawialiśmy i też to widziały nasze dzieci. I bardzo Panu Bogu dziękuję, że mamy 3 córki, że one wszystkie są blisko Boga, chociaż współmałżonkowie niekoniecznie, ale wierzę w to, że takich mężów córkom dał Pan Bóg, żeby one też doprowadziły ich do Pana Boga. To jest taka nasza misja w rodzinie, żeby tych mężów ciągnąć w dobrą stronę. I myślę, że właśnie to, czyli przede wszystkim świadomość tego, że nie zawsze moje zdanie jest najważniejsze, żeby szanować współmałżonka, żeby rozmawiać ze sobą o problemach, żeby się zawsze pogodzić, żeby nie było jakichś tak zwanych cichych dni, tylko zawsze musi być to słowo przepraszam, przebacz mi, i to buduje właśnie takie dobre relacje i w tym wszystkim jest coraz bardziej Pan Bóg między nami. I takie właśnie też, myślę, że ja jednak bardziej jako kobieta więcej lubię się modlić i być bliżej, więcej w kościele i tak dalej, ale też rezygnuję z tego, na przykład jak jedziemy razem, na rzecz wspólnego pójścia do lasu, nad jezioro, czy nawet pójścia sobie na piwo, żeby być normalną żoną, a nie przy jakiejś takiej przybierać auroli świętości i proszę, ja tu jestem taka święta, a ty za mną podążaj. To mi o to chodzi. Właśnie trzeba cofnąć się krok w tył, żeby pójść 2 kroki do przodu, ale już wspólnie. I myślę, że to jest naszą receptą. Mąż tu stoi przy mnie, nie wiem, chcę coś powiedzieć.
Bardzo słuszne wnioski.
Także myślę, że do tego Pana Boga dojdziemy w końcu. Znaczy, że dojdziemy wspólnie I nasze dzieci przede wszystkim, nasze wnuki, bo to jest naszym celem, żeby one też poszły tą drogą, bo to jest bardzo ważne w dzisiejszym świecie.
Jeśli mogę dodać jako małżonek do tego, co powiedziała żona,
tak.
Porada dla małżonków. Więcej czasu z Pismem Świętym. Nie telewizor, nie komórka i na pewno każde małżeństwo będzie zbudowane na tej skale, ten dom będzie solidny, ale Pismo Święte musi być przewodnikiem. I to w moim przypadku, przypuszczam, było decydującym rozpoiwem tego małżeństwa.
Czyli Słowo Boże, choć słowo żony też się przyczyniło, bez wątpienia.
No tak, wspólnie jakoś tak. I to jest naprawdę piękne, jak tak sobie pomyślę, tyle lat. I ta bliskość jest, nie oddalamy się od siebie, tylko do siebie się zbliżamy też dzięki temu Panu Bogu. To jest dla mnie po prostu cudem. Nie wiem, jak sobie na to zasłużyliśmy, ale Pan właśnie mały cud w naszym życiu.
Dziękuję bardzo Pani Leno za Pani głos, za Państwa świadectwo.
Ja myślę, że to jest wspaniały przykład właśnie, jak Pan Bóg posługuje się drugim człowiekiem, aby zmieniać nas, aby nas zmieniać. W tym przypadku żona, mąż, jesteśmy dla siebie najbliżsi. Dlatego warto czasami poczekać, tak jak tu słuchaczka mówiła, poczekać po to, żeby wziąć tę drugą osobę za rękę i wskazać właściwą drogę.
Po kroczku, nie za szybko.
No Bóg posługuje się ludźmi przede wszystkim, tak? Cuda się zdarzają, ale to rzadsza sprawa. Na ogół to poprzez ludzi działa. Zobaczcie Państwo, druga rzecz. Dwa telefony i dwa razy o wspólnotach. Tak pierwszy, jak i drugi, w drugim telefonie była mowa o wspólnotach. To jest bardzo ważna rzecz. Dlaczego? Ponieważ wspólnota... Dla nas to jest pewne środowisko wzrostu, dlatego ponieważ my w różnych wspólnotach, powiedzmy w społecznościach, powiedzmy bardziej żyjemy, chociażby w środowisku pracowniczym, no bo większość z nas pracuje zawodowo, więc się spotyka z kolegami, z koleżankami w pracy, ale tam jest inny cel, tak? Tam jest powiedzmy cel realizować cele organizacji, dla której pracujemy, natomiast tam jest zbieranina ludzi. Jeden ma taki światopogląd, inny, powiedzmy, inne wartości. Natomiast we wspólnocie jakiejkolwiek, powiedzmy, religijnej, no to są te wartości, które są dla nas ważne. I dlatego to jest to środowisko wzrostu dla nas. Żyjesz tym, czym się karmisz. Czym się karmisz?
Pytanie. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłania się Robert ze Świętokrzyskiego.
Witamy Panie Robercie.
Z ciekawością słucham audycji, bardzo sam tytuł już jest intrygujący, a i wypowiedzi i świadectwa też bardzo ciekawe. A taką mam krótką refleksję dotyczącą właśnie tego bardzo, bardzo ciekawego, intrygującego tytułu tej dzisiejszej wieczornej audycji. Myślę, że to zostało powiedziane, że innego sukcesu dla wspólnoty małżeńskiej nie ma jak wspólne osiągnięcie zbawienia. Myślę, że wszystkie inne sprawy są tutaj drugorzędne. Mówi się w domowym kościele, że w parach idziemy do nieba i nie ma chyba innej recepty i innej porady na ten sukces. I też wydaje mi się innej sprawy, której będziemy tak mocno rozliczani przed Bożym tronem, jak to, jak ze współmałżonkiem powędrowaliśmy do nieba. I tutaj takie pytania na kanwie tego, co powiedziałem. Mianowicie, jak tym wszystkim właśnie umiejscawiać, też zostało to powiedziane, dzieci nasze, na ile, z jaką mocą, do którego momentu ich życia jesteśmy odpowiedzialni za ich ewentualne zbawienie bądź niezbawienie, że tak powiem. Jak tutaj szanowni goście sądzą. Do którego momentu, jak bardzo mamy się tym obarczać, obciążać, bo to coraz częściej i we wspólnotach, i nie we wspólnotach spotyka się sytuacje, gdzie zaangażowanie w życie kościoła, małżonkowie, rodzice mają niezwykle duże kłopoty ze swoimi mniejszymi lub większymi dziećmi. No i po drugie, też na terenie tego, co powiedziałem, na ile tego małżonka no też ciągnąć za uszy, a na ile dbać i krążyć koło niego, na ile go w cudzysłowie nosić na plecach, czy raczej iść bardziej koło niego. Bo też obserwuje się takie sytuacje w tym naszym współczesnym kościele. Rzadko się mówi o kościele żeńsko-katolickim, no bo te panie częstokroć nie są wdowami, a przesiadując w cudzysłowie w swoich różach różańcowych czy w swoich wspólnotach zostawiają na uboczu męża i właściwie odpuściły jego drogę do zbawienia. Jak państwo na to się zapatrują? Właśnie na te kwestie, no na te dwie kwestie, na te właśnie dwa moje pytania. I słucham z ciebie państwa odpowiedzi. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Szczęść Boże, panie Robercie.
Za chwilę pewnie małżonkowie coś dodadzą do tych pytań. Tak, jako ksiądz może coś powiem. Kiedy zadajemy sobie pytanie, i to ludzie często pytają księdza, mając problemy z wiarą swoich dzieci, mniejszych, większych, chociaż te problemy już zaczynają się dzisiaj w świecie dosyć wcześnie, to by trzeba było spojrzeć na Boga Ojca, który nigdy nie rezygnuje z nas jako ze swoich dzieci. To znaczy, że zawsze będzie się o nasze zbawienie, o nasze życie tu na ziemi i o wieczne troszczył. I On jest dla nas takim pierwowzorem, do kiedy my mamy się czuć zwolnieni. No nigdy. A natomiast pewnie kluczowa jest kwestia formy użytej tej naszej troski, nie? I ona jest pewnie bardzo indywidualna do każdej sytuacji, do każdego dziecka, do każdej rodziny. I tutaj trzeba szukać pomocy u Pana Boga również poprzez modlitwę rodziców, poprzez takie wewnętrzne przeżywanie Pana Boga w relacji ja Pan Bóg, my Pan Bóg. I pytanie go, jak z tym naszym dzieckiem postąpić, prawda? Nie próbować na własne siły, tylko zawsze szukać pomocy Pana Boga. A drugie pytanie, małżonkowie na pewno też o to powiedzą tutaj, bo oni mają doświadczenie z życia w rodzinie. Natomiast drugie pytanie, jak z tym małżonkiem? No właśnie, podstawowe zadanie to doprowadzić małżonka do zbawienia. Każdy małżonek wie, jakie to jest, nie? I teraz... Nie można się poddawać. Trzeba trwać. Jak nie można wspólnie na modlitwie, to samemu. A Pan Bóg w swoim czasie otworzy te może czasami zamknięte serce. Tak jak widać z tych świadectw, tych dzisiaj usłyszanych, ale tych, które znamy w życiu, że każdy ma swój czas. Nie można człowieka piętnować, że on później, czy w jakiejś innej, przy innej okazji, czy przez wspólnotę, czy może przez jakieś inne działanie Pana Boga. Trzeba po prostu być i trwać i być dla siebie nawzajem dobrym. To jest ważne. Nie uważać się za lepszych, za gorszych, ale po prostu być i wypełniać swoją rolę życia małżeńskiego. A wtedy rzeczywiście ta droga, Boża droga dla drugiej osoby stanie się też pewnie jakaś bliższa i jaśniejsza.
Powiem jedno zdanie. Biskup Fulton Sheen mówi, że odnośnie relacji z dziećmi, że jest taki czas, kiedy dzieci przestają nas słuchać, a zaczynają naśladować.
Jeśli chodzi o to pierwsze pytanie dotyczące dzieci, jak z tą naszą odpowiedzialnością, no ja bym odpowiedział, że jesteśmy tak długo odpowiedzialni, dopóki dzieci są z nami. Kwestia tutaj problemowa jest od 18 plus do wyjścia z domu, bo nie zawsze dziecko, mając skończone 18 lat, od razu się z tego domu wyprowadza. Natomiast kwestia jest tego typu, że nasza kontrola nad dziećmi słabnie wraz z rozwojem, powiedzmy, z dojrzewaniem dziecka. Na początku ta kontrola jest pełna, tak? Robimy wszystko, kontrolujemy wszystko, wszędzie zaglądamy, o wszystko pytamy. Później ta kontrola maleje, dlatego, bo widzimy, że dziecko dojrzewa, tak? Samo potrafi jeść, samo potrafi się uczyć, powiedzmy, samo potrafi pewne decyzje podejmować odnośnie, nie wiem, ubierania się na przykład, czy robienia jakichś tam drobnych zakupów i tak dalej. Także ta nasza kontrola słabnie, natomiast odpowiedzialność istnieje jedna rzecz. Mamy zrobić wszystko, żeby nie mieć sobie nic do zarzucenia, że pewne obszary czy pewne kwestie zostały zaniedbane. I tutaj też od razu taka sama jest odpowiedź dotycząca małżeństwa, tak? Z tymi różami różańcowymi, że panie siedzą w kościele, a mężczyzn nie ma. No, tak jesteśmy skonstruowani, że my mężczyźni jesteśmy bardziej ludźmi czynu, a nie ludźmi adoracji. Nam łatwiej jest ułożyć chodnik dookoła kościoła, niż wstawić w tym kościele firanki i ze złożonymi rękami trwać tam na modlitwie całymi godzinami czy tygodniami. Ważne jest to, żeby w tej naszej, powiedzmy, aktywności osobistej nie zaniedbać małżonka, żeby podejmować takie aktywności i tak, powiedzmy, naszą relację z Panem Bogiem kształtować, żeby małżonek nie czuł się zaniedbany. Bo co z tego, że taki ktoś umrze i dojdzie do Pana Boga, no Pan Bóg zapyta, dobra, a gdzie twój mąż? No został w domu, bo jest niewierzący, bo ja tu się, nie wiem, modliłem, czy modliłam i tak dalej, no to w takim razie wracaj do niego, bo ja chcę was tutaj widzieć razem, tak? Bo razem szliście przez małżeństwo.
Tak, związek jest związkiem sakramentalnym i w oczach Bożych jesteśmy właśnie jako jedno. Cały czas nas widzi jako jedno, choćbyśmy się pokłócili, choćbyśmy się rozwiedli. W oczach Bożych jesteśmy jedno. To jest, małżeństwo jest nierozerwalne. I dlatego jest takie ważne, by mieć tego świadomość, że Pan Bóg nam towarzyszy i chce nam pomagać. A jeżeli tą pomoc odrzucamy, to już jest nasza sprawa. Ale On zawsze jest gotów nam pomóc.
Wydaje mi się, że często problemem jest samo rozumienie sakramentu małżeństwa. Problemem jest brak świadomości tego, że co to jest małżeństwo sakramentalne, a nie sakramentalne. Jaka jest różnica między tymi dwoma małżeństwami, nie?
Tak, bo to nie jest tylko papierek, jak to niektórzy mówią.
Tak, ale kiedy młodzi ludzie wstępują w życie małżeńskie sakramentalne, to często nie wiedzą, jaka jest różnica i są na jakimś poziomie życia religijnego. Może czasami są tylko religijni, a nie wierzący, prawda? Natomiast z czasem, kiedy jedna ze stron jest rzeczywiście wierząca, jak tutaj wypłynęło z tych świadectw, druga jest, Pan Bóg tak to konfiguruje, prawda, że daje drugą osobę po to, żeby rzeczywiście przy współpracy z Jego łaską, z Jego obecnością w życiu, żeby dać szansę tej drugiej osobie poznania Boga właśnie przez życie małżeńskie. I tutaj jest, myślę, że bardzo ważna kwestia zaznaczenia tego, że sam sakrament małżeństwa to już jest środek do zbawienia. Każdy sakrament to jest środek do zbawienia, czyli taka wartość, którą otrzymujemy od Boga. Wartość to znaczy Jego obecność, Jego towarzyszenie w tym sakramencie małżeństwa osobom, które mają być zbawione, czyli które mają osiągnąć niebo, nie? Przy okazji towarzyszą sobie, przeżywają życie rodzinne, przeżywają różnego rodzaju sytuacje życia, ale głównym celem jest właśnie to życie w niebie, nie?
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kazimierz z Puszczypiskiej.
Witamy, Panie Kazimierzu.
Się w zasadzie wszystko przyswoiłem, wszystko akceptuję, ale tu wynotowałem sobie trzy takie punkciki. I pierwszy punkcik to tak. No do nieba to wchodzi się z żoną albo w ogóle, to u nas tak się mówi. No i dalej, żony do nieba to wprowadza nam Bóg, nie ja, używając oczywiście mnie. No i w tym wszystkim to nie o to chodzi, co ja wymyślę, tylko na co Bogu w małżeństwie pozwolę. A z dziećmi to wydaje mi się, bo też już mamy dorosłe dzieci, no to jest tak, nie, takie zasady pilnowaliśmy, no nie pracować, nie robić za Boga, nie robić za Pana Boga, nie szarpać, nie pouczać, być blisko, kochać, no i ofiarować za nie, co się da. Drugi punkt, no to tak, i co do strategii i taktyki, no to strategię to wydaje mi się, że już mamy, bo to jest Ewangelia Jezusa Chrystusa, a pracować powinniśmy nad taktyką, tak, co do tej strategii, to wcisnął się, tak, akurat wcisnął przy powieści o miłosiernym Samarytaninie. No i tam kapłan i lewita też mieli strategię, ale pogubili się w taktyce. No, miłosierny Samarytanin na pewno miał strategię, ale w taktyce nie poległ. No i trzeci punkt. No, czasami w życiu bywało tak, że jak radził pan Wojtek, no wszystko ładnie poukładane, nagle wszystko z rąk wypada, no i nie można tego pozbierać. No i wtedy stajemy i tak się mówi, no Kazik, odpuść sobie, pozwól Bogu. No i to tyle, tak, z perspektywy czasu i na to, co słyszałem. Pozdrawiam, z Bogiem.
Z Panem Bogiem, Panie Kazimierzu. Dziękujemy za Pana refleksję.
No właśnie, Panie Kazimierzu, odnosząc się do tego pierwszego, że z żoną wchodzi się do nieba razem albo w ogóle, no to różnie to bywa. W każdym razie nie zawsze tak jest, że mąż, że obydwaj wchodzimy. Może się zdarzyć tak, oby nie, że jeden wejdzie, a drugi nie. To w Piśmie Świętym nawet było, że dwóch stało, dwóch tam coś robiło, jeden został wzięty, a drugi nie. Może się tak zdarzyć, że w małżeństwie tak samo jest. W każdym razie, żeby tak się nie stało, to trzeba zrobić ze swojej strony wszystko, żeby tego małżonka doprowadzić do nieba. Mamy pewne możliwości. To nie są oczywiście nieograniczone możliwości, bo nie jesteśmy bogami. Mamy swój zasób i z tego zasobu, z tych swoich talentów, umiejętności, kompetencji należy skorzystać i zrobić co w naszej mocy i takich narzędzi użyć, żeby tego małżonka doprowadzić choćby za uszy, ale żeby doprowadzić, bo to jest nasz cel. Druga rzecz, strategia versus taktyka. Ta strategia opisana w Piśmie Świętym to oczywiście to jest strategia, teraz tutaj chodzi nam bardziej o personalizację, zindywidualizowanie strategii dla naszego małżeństwa, bo nasze małżeństwo jest sprawą indywidualną. Nie ma drugiego takiego małżeństwa na świecie, bo my jesteśmy niepowtarzalni i ten pomysł na nasze życie powinien być dopasowany na naszą miarę, na nasze możliwości. Do tego oczywiście jest ważna taktyka, bo ona przyspieszy realizację tego pomysłu, no bo strategia bez taktyki, to już tak mówiłem, że to będzie słabo. Natomiast taktyka, to są te bardziej te krótkoterminowe, powiedzmy, tak, remont w domu na przykład, kupno auta, zmiana pracy. Natomiast to wszystko powinno służyć temu celowi strategicznemu.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Szczęść Boże, witam wszystkich w studio.
Szczęść Boże, a my kogo witamy?
Ja jestem Jadwiga.
Witamy Pani Jadwigu i słuchamy.
Właśnie chciałam się podzielić swoim takim świadectwem, jak gdyby przeżycia w małżeństwie. Jestem już 10 lat wdową. Małżeństwo było bardzo trudne. Bardzo. I tak sobie znając słowa Pisma Świętego, moc słabości się doskonali. I teraz sobie tak to przekładam na to swoje życie, co było. Jak się mocno na przykład w tych słabościach teraz się tak jak gdyby umocniłam naprawdę. I te swoje doświadczenia, takie swoje bóle, swoje może złe przeżycia, to co było złe, to nie jest łatwo komuś powiedzieć rób tak czy nie rób tak, bo na pewno nie przyjmie, ale jest taka zasada i ja to na przykład od jakiegoś czasu tak bardzo polubiłam takie stwierdzenie, że lepiej uczyć się na czyichś błędach, nie na swoich. To jest stosunkowo naprawdę trudne, bo jak się przejdzie samemu przez ten błąd, to ma się inne doświadczenie. A natomiast komuś powiedzieć, no to nie. To jest właśnie życie. Składa się z tylu elementów, jak cały człowiek, jak cały ten nasz organizm. A w małżeństwie, no cóż, ważne są właśnie cnoty, z jakimi człowiek już w wchodzi w to małżeństwo, bo jak żona jest taka porywcza, no może ostra, ale ona jakoś tak poprzez urodzenie, poprzez ten instynkt macierzyński, tu się tak jakby zniży, przekształci się. A natomiast jak małżonek jest taki ostry i taki porywczy, jeszcze agresywny, to nie jest to naprawdę dobre. I to te utrapienia właśnie chyba są taką przyczyną do rozwodów, że żony nie mogą z tym wytrzymać niejako, nie? Chociaż jest pokorna, chociaż jest taka życzliwa, ale nie da się z takim człowiekiem na przykład żyć. No ja miałam naprawdę trudne małżeństwo, bardzo. Tak jak się sobie to uświadamiam, to mówię, że chyba bym się dzisiaj z łańcucha urwała. A byłam przecież nieprzywiązana. Ale jakoś miałam takie czasami myśli, że może to było 30 lat temu na przykład, że pójdę do kościoła i całą noc się będę modlić, żeby to się życie zmieniło. Tu widziałam taką siłę jak gdyby w modlitwie. No bo dużo czasu nie było na taką osobistą modlitwę, naprawdę. No dzieci się usamodzielniły wszystkie, po prostu kiedy były już dorosłe, wychodziły z domu, same się usamodzielniły, ja dzisiaj mieszkam sama. I mam tą, taki czas wysłuchania, porównania i tak się, po prostu zrobiłam się taka spokojna, taka życzliwa, taka doświadczona właśnie tym trudnym życiem. Ale jestem dzisiaj w miarę radosna, no. Dużo publikacji czytam, dużo zachęcam nawet. Proponuję, że może taką książkę czy taką książkę. No należę też do wspólnoty Legion Maryi. No, dużo pielgrzymów, odbyłam takich podróży pielgrzymkowych, a gdybym nie była w tej wspólnocie, no to na pewno by i tak nie było. Także bardzo pozdrawiam gości i dziękuję. Dziękuję bardzo za wysłuchanie.
Dziękujemy pani Jadwigo. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Ksiądz chciał coś powiedzieć?
Tak z uwagą słuchałem. Rzeczywiście jest tak, że jest wiele doświadczeń różnych małżeństw, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. I pewnie byśmy skrzywdzili, gdybyśmy mówili, że mężczyźni są winni różnego rodzaju problemom małżeńskim. Bywa taki, że kobiety są jakimiś słabymi elementami w małżeństwie. Natomiast jak z tego słyszymy, to rzeczywiście jedna z zawsze z osób jest taka to silniejsza, osadzona w Panu Bogu, w modlitwie. Często jest tam gdzieś jakaś wspólnota, nawet jeżeli to tylko jeden z małżonków należy do jakiejś wspólnoty. Nie jest to ucieczka z małżeństwa, tylko jest to raczej szukanie drogi do wzmocnienia życia w rodzinie i w małżeństwie. To już jest taka wartość, gdzie w to małżeństwo jest wprowadzany Pan Bóg, gdzie osoba szuka pomocy u Boga, że to jest oparte na wierze, gdzie nie szukamy siły w sobie, ale szukamy siły w Bogu, który ma najwięcej do powiedzenia, najwięcej może. I wtedy rzeczywiście dzieją się przemiany. I to z tych świadectw wynika, że wtedy, kiedy człowiek ucieka się do Boga, to Bóg rzeczywiście wysłuchuje tych modlitw. I to chyba dla tych małżeństw, które przeżywają trudności, dla tych osób, którym jest trudniej w małżeństwie, to trzeba szukać pomocy u Pana Boga w modlitwie przede wszystkim, bo to jest pierwsze zadanie małżonków. Nie? Modlić się wspólnie to nie jest łatwe, to też wybrzmiało.
Trzeba się nauczyć tego.
Nauczyć się, nie wiem, czy to jest kwestia nauczenia się. To jest pewnie kwestia różnego rodzaju lęków, wstydów, przekraczania się, gdzieś takich ludzkich spraw, prawda? Nieumiejętności, nie ma się tego w posagu, który się przeniosło z domu rodzinnego, bo tak nigdy nie było w domu, mama, tato się nie modlili, my się nie modliliśmy. I teraz wiecie, to nie jest takie proste od razu modlić się, nie? Trzeba najpierw trzeba o tym porozmawiać. Kiedy będziemy się modlić, czy w ogóle mamy taką potrzebę. To są problemy, jak rozmawiamy z narzeczonymi, którzy się przygotowują do małżeństwa, to oni nigdy sobie nie zadali takiego pytania. Dopiero na przygotowaniu do małżeństwa, kiedy prowadzący zadają im takie pytanie, czy taką animację się prowadzi, to jest pierwszy moment, kiedy ludzie w ogóle sobie zadają pytanie o modlitwę często. I no właśnie, pytanie, kiedy to nastąpi, ten moment modlitwy, kiedy się zdecydują. Może musi rzeczywiście przyjść jakiś kryzys i to też wynikało z tych świadectw, że przyszedł kryzys, jakieś tąpnięcie, jakieś stanięcie przed ogromnym wyzwaniem walki o małżeństwo i wtedy dopiero ten Pan Bóg jest zastrzeżony, że jednak do Niego się
uciekamy. Albo nie czekajmy na kryzys, tylko jedźmy na rekolekcję. Po co czekać na kryzys?
Ale kryzysy są nieuniknione. Każde małżeństwo przeżywa kryzys i będą kryzysy w małżeństwie i to jest ułuda sądzenie, że kryzys jest czymś niepotrzebnym, bo krzyż jest wpisany w nasze życie.
Kryzys
jest po to, żeby nas umocnić i odkryć coś więcej w małżeństwie, niż tylko nam się to wydaje. Dlatego to, jak się przedstawia dzisiaj w świecie małżeństwo i życie rodzinne, takie piękne, bez problemów, to jest kłamstwo. Nie ma takiego życia. Ani kapłańskiego, ani małżeńskiego, ani rodzinnego.
Odbierzmy telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże. Mówi Barbara ze Świdnika.
Witamy.
Ja jestem w małżeństwie 60 lat, 61 rok w zasadzie.
No, gratulujemy.
I proszę posłuchać, naprawdę, tylko dzięki Panu Bogu, dzięki Maryi, to, że ja połówką byłam we wspólnocie, w neokatechumenacie. I to ja nie była wiara, to nie było kościółkowe, to było po prostu, to było taką silną z mojej strony, bo rzeczywiście, tak jak słucham Was i bardzo lubię te programy słuchać, i po prostu najgorszą jest sprawą, jeżeli w małżeństwo włącza się rodzina z jednej czy drugiej strony. Moja rodzina, moi rodzice nie włączali się nigdy w nasze małżeństwo. Z kolei mój mąż miał 5 sióstr i teściowa jeszcze, a był jeden tylko jako chłopak w tej rodzinie. I po prostu, nie wiem, nieraz myślałam sobie, że on po prostu był wychowany tak jako jeszcze ta szósta chyba dziewczyna. Bo kiedy po prostu ciężko mi było, bardzo mi ciężko było naprawdę, żeby to małżeństwo nasze po prostu przetrwało. To tylko dzięki Panu Bogu, dzięki Maryi, dzięki Radiu Maryja i że ja cały czas z tym radiem jestem po prostu. I z tym radiem jestem, z tym radiem wyrastam i synowie moi mówią, mamo, my się dziwimy w ogóle, że wy jesteście jeszcze do tej pory razem, że wy jesteście jeszcze do tej pory, naprawdę, bo ja nie traktowałam, jeżeli ja już wyszłam za mąż i wiedziałam, że jeżeli ci ślubuję, że cię nie opuszczę aż do śmierci, trudno, ciężko, naprawdę ciężko. Nieraz już myślałam, nie dawałam rady. Mówię, Panie Boże, co ja mam zrobić? Powiedz mi. Jeżeli jeszcze kiedy żyli rodzice, to jakoś, chociaż nigdy się nie zwierzałam im, oni nigdy nie, jeżeli coś się działo u nas źle, to oni wiedzieli od mojego męża, nigdy ode mnie. Ja nie stwarzałam im kłopotu, żeby po prostu, a byłam z bardzo licznej rodziny, było nas 11, ja byłam z tych żyjących najstarsza, także matkowałam temu nawet mojemu rodzeństwu. I po prostu naprawdę tak mi było ciężko. Ale jakoś, dzięki Bogu, no przetrwałam to po prostu wszystko. I mówię, buntowałam się nieraz się po prostu mówię, matko, czy ja dajesz radę, czy ja dam radę to wszystko wytrzymać? No jakoś daję wytrzymać. I dzięki tylko Panu Bogu, dzięki temu radiu, że z tym radiem jestem, z tym radiem wzrastam, to po prostu aż do śmierci mówię, kiedy Pan Bóg powoła, czy mnie pierwszą, czy mojego małżonka, no to jest Jego wola. Ale jakoś trzeba ten wózek po prostu ciągnąć, tak jak to wszystko Pan Bóg przewidział. I trzeba się na to wszystko godzić, na to dobro i na to zło.
Na te przyjemne chwile i na te trudy. Bo zło postrzegane z zewnątrz, ktoś postrzega, że w tym małżeństwie jakieś zło ich dopadło, a małżonkowie mogą ten trud przeżywać jako właśnie wspólne niesienie krzyża, które prowadzi ich do nieba razem. Także to są też indywidualne odczucia i należy właśnie tak po Bożemu patrzeć na te wszystkie trudy, które nas spotykają. Czy jakiś komentarz? To posłuchajmy modlitwy rodzin księdza Stefana Ceberka.
rodzina dojrzewa w Twej łaski ogrodzie. Niech nie niszczy jej kryzys, gdy gaśnie miłości w niej żar. Niechaj jedność małżeńska rozbłyska w harmonii i zgodzie. By przetrwało przymierze związane przez serc dwojga dar. Niechaj żadnej rodzinie nie grozi tułaczka bez domu. Niech nie mąci ogniska wspólnoty ktoś obcy czy wróg. Niechaj żywej nadziei nie braknie w rodzinie nikomu. Niech prowadzi rodziny ku jutru najlepszą wśród dróg. Niech rodzina zaczerpnie moc ducha przez dar boskich mąk. Niech się wzniesie ku niebu dziękczynie ojcowskich gestrąg. Serca matek dobroci niebiańskiej niech zdobi wciąż kwiat. Niech się młodzi nauczą miłości, co stwarza ten świat. Narodziny niech spłyną potoki Twych łask. Twoim sercem ojcowskim otocz i nas. Narodziny niech spłyną potoki Twych łask. Twoim sercem ojcowskim otocz i nas. Niechaj miarą miłości zostanie miłować bez miary. Niech wzajemne przebaczam pogodzi, nim noc ześle sen. Niechaj dzieci już z łona zaczerpną sens życia i wiary. Niechaj wszyscy się uczą dar serca rozdzielać i chleb. Niechaj zdrada nie krzywdzi wspólnoty małżonków i dzieci. I niech zazdrość nie burzy miłości, co gra w jeden ton. Niechaj gwiazda nadziei wciąż błyszczy nad nimi i świeci. Niech ich wiedzie przez szarą codzienność, gdzie lśni Boga tron. Niech rodzina zaczerpnie moc ducha przez dar boskich mąk. Niech się wzniesie ku niebu dziękczynie ojcowskich gest rąk. Serca matek dobroci niebiańskiej niech zdobi wciąż kwiat. Niech się młodzi nauczą miłości, co stwarza ten świat. Narodziny niech spłyną potoki Twych łask. Twoim sercem ojcowskim otocz i nas. Narodziny niech spłyną potoki Twych łask. Twoim sercem ojcowskim otocz i nas. Niech rodzina zaczerpnie moc ducha przez dar boskich mąk. Niech się wzniesie ku niebu dziękczynie ojcowskich gestron. Serca matek dobroci niebiańskiej niech zdobi wciąż kwiat. Niech się młodzi nauczą miłości, co stwarza ten świat.
Radio Maryja Katolicki, głos w naszych domach, 23.04. Podaję teraz audycję dla małżonków rekolekcje. Zapraszam na rekolekcje spotkania małżeńskie. Krótkie, weekendowe i bardzo już wydajne. W kolejny weekend, 17-19 czerwca, organizuje ośrodek gdyński i olsztyński. W Gdyni zgłoszenia przyjmują Państwo długońscy. Telefon jeszcze stacjonarny 58 719 5404. Powtarzam, 58 719 5404. Natomiast w rekolekcie w Świętej Lipce zgłoszenia przyjmują Państwo górscy kłodzińscy. Telefon 664 124 594. Powtarzam, 664 124 594. Zapraszam na kolejną audycję dla małżonków i rodziców. Za tydzień, 14 czerwca, temat z obfitości serca mówią usta. Nasi goście, Arkadiusz Tomczyk, założyciel i prezes Fundacji Bogactwo Rozwoju z żoną Katarzyną ze Wspólnoty Neokatechumenalnej, razem z Krzysztofem Krawczykiem z parafii świętego Klemensa w Wieliczce. 21 czerwca, gdy dziecko opuszcza kraj. Gość, doktor habilitowany Grzegorz Grochowski, teolog, pedagog, wykładowca na Akademii Katolickiej w Warszawie. 28 czerwca, chrześcijańskie pozdrowienia. Ksiądz Paweł Siedlanowski, dziennikarz, polonista, założyciel, dyrektor siedleckiego hospicjum domowego dla dzieci, diecezjalny duszpasterz chorych w Siedlcach. Także zapraszamy co wtorek od 30 lat, 21.30, audycja formacyjna dla małżonków. I mamy dzisiaj temat, jeszcze przypominam, jak osiągnąć sukces w małżeńskiej drodze do nieba. Odbieramy telefon, słuchamy Radio Maryja.
Dobry wieczór, szczęść Boże, mówię Robert z Poznania.
Szczęść Boże, panie Robercie.
Ja tak często zauważyłem, że czasem radio dużo z natury, z podwórka słychać, że żona całe życie, aż prawie do śmierci, albo nawet do śmierci narzeka na męża. Niby to chodzi do kościoła, uczestniczy tu i tam, jeździ na 30 pielgrzymek, może dwa razy do roku i stale narzeka na męża i tylko chroni się do kościoła. A uważam, że ten kościół już od dziecka powinien dawać takie sposoby, żeby przeciwdziałać temu, co jest dookoła nas. Należy być czujnym, obserwować już od dziecka, od wczesnego od tego wieku i zadziałać w odpowiedni sposób. Chodzić z takim chłopakiem, chodzić z taką dziewczyną i od razu mieć oczywiście ukształtowane jakieś sumienie właściwie i doświadczenie. I wtedy jak go po prostu rozmawiasz z nim, uczysz i wymagasz, to widzisz, jak on na to reaguje i wtedy decydujesz się tak lub nie. Czy jest szansa na poprawę, czy od razu się poprawi, czy za rok się poprawi i się to wyczuć. A niektórzy narzekają ciągle na męża, uciekają do modlitwy, a nie działają, żeby go uczyć jak dziecko od początku wszystkiego i w ten sposób również możemy popełniać błąd. Na przykład święta Monika nie wychowała za młodu dziecka, a potem musiała 30 lat modlić, żeby Pan Bóg pomógł jemu i jej zrozumieć sytuację i w odpowiedniej czasie pomógł. Także nie to, że ona się modliła i była święta od początku, tylko modliła się po to, żeby zmądrzeć, zauważyć i pomóc jemu. Oczywiście Pan Bóg jemu również pomógł, tak? Także to nie jest takie proste narzekanie. Trzeba być zawsze czujnym od początku i odpowiednio uczyć. Tak samo wtrącanie się. Jakiego typu wtrącanie? W dobrym kierunku lub w złym kierunku? Budowanie czy rujnowanie? To też trzeba być czujnym i wiedzieć, co się mówi, bo wtrącanie w dobrej intencji jest bardzo dobre i w odpowiedni sposób. Także trzeba wszystko troszeczkę dokładnie mówić czasem, żeby rozpoznać siebie i inną stronę. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. A jaki pan ma w takim razie może pomysł dla tych żon, które tylko powiedzmy biegają do kościoła, a nie zajmują się właściwie mężem? Jaki pan ma pomysł?
To znaczy tak, do kościoła trzeba iść, chodzić wcześniej i w trakcie awantur, prosić o pomoc i o dobre światło, jak załatwić dany problem. Także nie można się tak, niektórzy uciekają ze strachu, boją się cokolwiek powiedzieć, cokolwiek zareagować, a córkę od kościoła. Trzeba jednak otworzyć się na sposób rozwiązania jego problemu, tak? I jednak, żeby zmusić w dobry sposób, łagodny, czasem trochę ostry męża do zajęcia się daną sprawą, a nie myślenia, że go się uczy. Tak, żeby zajął się daną sprawą, tak jak małe dziecko się uczy. Nie mówisz mu, że ma się uczyć, tylko ma to pomóż mi to zrobić, albo pomóż mu to załatwić. W ten sposób. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Robercie.
Rzeczywiście, pewnie nie można tak zero-jedynkowo podchodzić do każdej sytuacji, każdego małżeństwa, ale jak się pojawia jakiś problem, czy jest, to można powiedzieć, tak jak pan Robert mówi, że ten problem gdzieś tam już narósł, że on nie pojawia się tak nagle, że on się nie ujawnia, nie wiadomo skąd. Nie? Czasami małżonkowie, czy nawet rodzice, czy w domu rodzina pracują na jakiś tam problem, który gdzieś osiągnie jakieś niewiarygodne rozmiary przez albo swoją ignorancję, albo przez swoje złe działanie, albo przez brak działania. I wtedy przychodzi nam się zmierzyć z większym problemem. Zaniedbanie życia religijnego w rodzinie będzie skutkowało tym, że za jakiś czas rodzice, którym ta sprawa do końca nie jest obojętna, zobaczą, że mają dzieci niewierzące. No przecież to nie jest tylko problem tych dzieci, ale jest to też problem zaniedbania rodziców, czy środowiska, czy nawet kościoła w jakimś sensie. Także no, kiedy borykamy się z jakimiś trudnościami, to trzeba być rzeczywiście sprawiedliwym i tak sobie zadać pytanie, czy to nie jest też kwestia jakiegoś mojego wcześniejszego zaniedbania, niedopatrzenia, czy może jakiejś ospałości, czy może jakichś egoizmów, bo ludzie często są skupieni tylko na sobie, a nie widzą też potrzeb, czy swoich dzieci, czy współmałżonka. Można gdzieś w coś uciec, w jakieś hobby, nie tylko w kościół, nie tylko w jakieś sytuacje religijne i zapomnieć o kimś, kto żyje obok i go zaniedbać po prostu. I za jakiś czas ten ktoś się upomni. Może nie w takiej całkiem dla nas przyjemnej formie, ale się upomni poprzez różnego rodzaju problemy, które się pojawią.
Słucham Radio Maryja.
Ale niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja dzwonię tutaj z takiej wioski koło Janowa Lubelskiego, Bernadeta. Nie miałam tyle lat przeżyć, 60 lat, tylko 56. Ale w małżeństwie po Bogu to jest mąż albo żona, druga osoba. I to tak szybko przeleciało. Już męża nie ma trzeci rok, ale tęsknię za nim. Nie mam niby do kogo, do Boga, tylko mogę się porozmawiać. Dzieci odchodzą, dzieci wyfruwają, a przeleciało to tak, jakby wiosna i lato, a jesieni i zimy jeszcze nie było. Zostało tyle rozmów niedokończonych, tyle słów niedopowiedzianych. Tego nie powie nikt. Żona nie powie, jak zostanie bez męża i mąż bez żony. To jest taki cement. Nie wiem, ja tak odczuwam. Dzieci dobre, 5 dzieci wychowaliśmy. Jeden syn nam zginął, przeżyliśmy, bo pojechał za chlebem do Niemiec i tam zginął w drodze. Ale powiem, ci, co się rozchodzą, co szukają, nic nie znajdą, bo to nie są rękawiczki, że się zmienia, ani skarpetki, że się zmienia. Jak można zmienić? To jest cement, sakrament małżeństwa, to jest taki cement i brakuje tego jeszcze, ale do końca nie mieli. Bogu niech bez udzięki, dobre dzieci, jestem u córki teraz, ale każdy ma swoje, wyfruwają. A tych słów, co mogłam z mężem porozmawiać i pomodlić się, nawet modliliśmy się przy Radiu Maryja, byliśmy na Lubeluszu, byliśmy na, jak Radio Maryja powstawało, 20-lecie, ale teraz tak brakuje i niech wiedzą, niech słyszą te małżeństwa. Rozmaicie jest, bo kłótnie są, bo człowiek nie jest bez wad. I mąż nie jest i żona, ale to mija, szybciutko mija. I teraz naprawdę jest to poważna rzecz. Nie traktują dzisiaj ludzie, to nie traktują, albo na jakąś kartę mówią rowerowo, albo do tak siedzą. To nie jest. Jak nie ma sakramentu małżeństwa, to nie będzie trwałe małżeństwo. Trzeba zrozumieć, trzeba trochę być czasem niemowo, czasem być głuchem, a i miłość, miłość. Bo i ten drugi człowiek to jest, jak to jest takie przysłowie, mąż i żona, to jest od Boga przeznaczona. I tak chciałam to powiedzieć i niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziękuję za te rozmowy, za te wszystkie rekolekcje. Wysłuchuję teraz, bo to mi tylko pozostało. I pracować to nie mogę, czasem tam pomogę coś, ale to wszystko mało. I niech Bóg będzie uwielbiony, że stworzył, podciągnął do sakramentu małżeństwo, bo to by nie trwało. Naprawdę, gdyby nie był sakrament, gdyby nie wiara w Boga, to jest, to przeleci, tak jak ja mówię. Była wiosna i było lato, a jesieni już w naszym życiu i zimy zabrakło. Tak jak to mówią, otworzyć drzwi i zapas. Serdeczny Bóg zapas. Dziękuję za wysłuchanie.
Dziękujemy.
Niech Pan Bóg ma w opiece całe Radio Maryja i wszystkich, którzy tam pracują.
I wszystkich, którzy słuchają. Dziękujemy Pani Bernadeto. Bóg zapłać za piękne świadectwo. Basia?
Ja myślę, że Pani Bernadeta pięknie odpowiedziała na to pytanie, które żeśmy sobie na początku postawili, tą tezę, jak osiągnąć tak to szczęście w małżeństwie. To jej świadectwo jest doskonałym przykładem na to, że zaufać Panu Bogu i odkryć, że najważniejszym powołaniem kobiety i mężczyzny w małżeństwie jest służyć sobie i służyć Panu Bogu. Odkrycie tego powołania może nie jest wcale łatwe, ale nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Są w życiu i chwile piękne, ale są i trudy, i troski. A rozwiązywanie tych problemów razem to właśnie nasze powołanie. To jest właśnie ten sukces, który osiągamy w życiu poprzez to, że dźwigamy nawzajem swoje trudy i służymy sobie. Odkryć w życiu, że czerpiemy radość służyć drugiemu człowiekowi. To jest dopiero piękne. I to jest szczęście. To jest to, co można nazwać spełnieniem swojego życia.
I to jest ta wielka przygoda w małżeństwie. Każdego dnia na nowo odkrywanie siebie, poznawać i cieszyć się, przyjmując kolejne wyzwania, które życie przed nami stawia, rozwiązując wspólnie problemy.
Myślę, że nic nie cieszy. Nawet najpiękniejszy dom, który powstaje dzięki pracy naszej, jak szczęście współmałżonka.
Pani Bernadeta też poruszyła bardzo ważną kwestię tych różnic między sakramentalnym małżeństwem a cywilnymi małżeństwami. I przeprowadzono kiedyś w Stanach takie badania przez panią Mercedes Wilson, która pokazała siłę małżeństwa sakramentalnego. Te badania pokazały siłę małżeństwa sakramentalnego. Na podstawie tego, ile małżeństw się rozpada. I tak z tych badań wynika, że jeden związek cywilny na dwa się rozpada, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o ślub kościelny, bez jakichkolwiek praktyk religijnych, jeżeli mamy osoby, które tylko pobierają się przez małżeństwo sakramentalne, to takie małżeństwo się rozpada jedno na trzy małżeństwa. Już jest jakaś różnica, prawda? Natomiast kiedy mamy ślub kościelny już tylko ze mszą świętą, to jedno małżeństwo na 50 się rozpada. Natomiast kiedy mamy ślub kościelny, mszę niedzielną i codzienną wspólną modlitwę małżonków, to wyobraźcie sobie, że rozpada się jedna para małżeńska na 1429. To pokazują te badania, jak bardzo ważna jest wiara w życiu małżeństw. Ale jak ważny jest też sakrament. Sam sakrament umacnia relacje i małżeństwo i te osoby. I z tego świadectwa też bardzo dziękujemy pani Bernadecie, że to zauważyła, że sakrament ma moc i należy też ten sakrament jakby pogłębiać, nim żyć, a modlitwa i niedzielna msza święta, sakramenty pokuty i pojednania, to tym bardziej umacnia trwałość małżeństw.
No właśnie, modlitwa w małżeństwie jest bardzo ważna. Wcale to nie jest łatwa rzecz, ale naprawdę warto praktykować i nie czekać na kolejną rocznicę ślubu. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że modlitwę małżeńską zaczęliśmy praktykować już przed ślubem, bo będąc małym dzieckiem, ja patrzyłem jak...
Modlitwę wspólną, bo to jeszcze nie była małżeńska.
No modlitwę wspólną, ale ja widziałem swoich rodziców. Tata siedzi tutaj obok mnie. Była modlitwa rodzinna, była modlitwa małżeńska mojego taty z moją mamą. Ja to wszystko widziałem i będąc później już człowiekiem dorosłym, tutaj z Asią, jeszcze przed ślubem, już zaczęliśmy tą formułę praktykować. Jak weszliśmy w związek małżeński, no to już ta modlitwa małżeńska stała się, powiedzmy, legalna, ale już to była kontynuacja, to nie było coś nowego.
Mhm. Odbierzmy jeszcze jeden telefon, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
No,
ja jestem, z moim mężem jesteśmy razem w związku. W przyszłym roku będzie 60 lat.
A pani imię?
Już coś, nie coś. I to był jedyny, to jest jedyny mój mąż. I tak jak ja mówię, mam jedną wiarę, jednego męża miałam w życiu. Więc powiem tak, kiedyś czytałam wspomnienie, już pamiętam, jak przyszła dziewczyna, z góry powiem, że podpisuję się pod wszystkimi tymi ocenami, jakie tutaj usłyszałam od państwa prowadzących i od słuchaczy. To się podpisuje. Pytała dziewczyna księdza Pio, ojca Pio, czy ona się zastanawia, bo ma chyba chłopaka, który jej się podoba, a jednocześnie widzi siebie w związku, znaczy do klasztoru, żeby pójść. Nie wiem, czy to jest... W każdym razie coś takiego wyczytałam, że małżeństwo to jest droga krzyżowa, a kapłaństwo to jest Golgota. I to jest, więc dlatego mówię, nie wiem, czy to, bo nie za bardzo wierzę, że to akurat to pochodzi od ojca Pio, ale można coś takiego powiedzieć. To jest bardzo trudna droga, jak w ogóle życie.
Znaczy, życie w drodze do nieba.
Przed małżeństwem, kto kocha wiele razy w życiu, to nie umie według mnie kochać. Tak uważam. I to jej, że mówi się, że ludzie muszą być do siebie, różnić się. No różnić się muszą, no bo są różni, jeżeli chodzi o płeć. Ale muszą mieć tą samą wrażliwość. I to jest jedna z podstawowych zasad małżeństwa. Wrażliwość. Podobne przeżywanie bliskości. Podobne oczekiwania. To jest małżeństwo. I przyjaźń i jeszcze raz przyjaźń. Małżeństwo jest rzeczą bardzo trudną, ale możliwą. I musi być właśnie, że może tak powiem, w sensie takim, nie chodzi o jakieś, żeby dwoje uczonych ludzi czy intelektualistów się pobierało. Chodzi właśnie o to, że musi być duchowość. Ludzie muszą być duchowo i muszą mieć nie tak, jak mówią psychologowie, że różne temperamenty. Muszą mieć te same oczekiwania, tak uważam.
Tak, ale to są wszystko sprawy, które powinno się rozważać przed ślubem. I żeby mieć właśnie pojęcie, czy nadajemy się dla siebie, czy potrafimy razem kroczyć tą drogą do nieba. Żeby to się nie było tak, że są dwie różne drogi i potem jedno wielkie cierpienie w małżeństwie. Małżeństwo może być piękną drogą, przygodą, jak przygodą miłości między nami małżonkami i między nami i Panem Bogiem. Bo tylko z Panem Bogiem jesteśmy w stanie przeżywać nasze życie z radością i z miłością. Bo inaczej to świat nas wykańcza. Bez Boga po prostu świat niszczy człowieka, a Bóg daje siłę. Ale do tego jest potrzebny Kościół, księża, sakramenty, no i nasz udział w tym wszystkim. Bardzo dziękujemy pani za telefon i za wszystkie telefony, za wpisy na Facebooku. Nie jestem w stanie wszystkiego przeczytać. Zostało nam jeszcze niecałe 5 minut. Co chcielibyście jeszcze powiedzieć?
Ja może krótko, że ten wzrost tej duchowości, o której przed chwilą była mowa, w naszym przypadku to jednak wspólnota. Wspólnota nam wskazała jakby pewien sposób właśnie tego wzrostu. Właśnie tą modlitwa małżeńska, o której była mowa, czy dialog małżeński. Jak wspominamy naszą pierwszą modlitwę małżeńską, to do dzisiaj się uśmiechamy. Jak to było, Basiu?
Pomyliliśmy się na Ojcze Nasz.
Także taki był stres, takie było przejęcie, bo nie mieliśmy może wzorców, o jakich Wojtek tu mówił, ale uczyliśmy się tej modlitwy, ale była szczera. Przy okazji dziękując wspólnocie Domowego Kościoła Diecezji Płockiej, pozdrawiamy, a szczególnie nasz rejon rypiński.
Jeszcze jeśli chodzi o dary, które daje Domowy Kościół, to niewątpliwie największym darem dla nas osobiście był właśnie dialog małżeński, na którym mogliśmy się poznać. Mogliśmy się poznać naszą wrażliwość, odkrywaliśmy siebie nawzajem. I dopiero wtedy, kiedy po tych dialogach mogliśmy się poznawać, nasza modlitwa małżeńska również nabierała kształtu i formy i jest piękna.
I również nasza miłość.
I również nasza miłość.
Basia i Maciek Jasińscy zabierali głos. Asia i Wojtek Polakiewiczowie.
No oprócz tego, co inaczej, z tego, co daje nam Domowy Kościół, warto wspomnieć też o innych, powiedzmy, narzędziach, takich jak chociażby czy reguła życia, czy modlitwa osobista, małżeńska i rodzinna, bo to wszystko jednoczy. Chodzi o to, żeby razem do tego Pana Boga dojść i my tego doświadczamy, że będąc we wspólnocie, nam jest łatwiej po prostu. Łatwiej nam dojść do siebie, ze sobą do porozumienia, bo my mamy chociażby tego wzorce w tym zakresie. Mamy wspólnotę, mamy nasz krąg, mamy ludzi, którzy są wokół nas, którzy żyją tymi samymi wartościami. My widzimy, że nie jesteśmy sami na świecie, którzy myślą, że Pan Bóg jest najważniejszy, a na drugim miejscu jest żona czy mąż, bo świat mówi co innego. Świat mówi chociażby, że dzieci są najważniejsze, tak? No dobrze, tylko czy ktoś widział strażaka, który zamiast się ubierać ratuje ludzi? Najpierw się trzeba zadbać o siebie, a później do podopiecznych się zabierać. Także najpierw trzeba się, powiedzmy, dobrze żyć z żoną, z mężem, a później dopiero z dziećmi, powiedzmy, kształtować relacje, opiekować się, wychowywać i tak dalej.
Dawać przykład.
I dawać przykład. I środowisko wzrostu jest w tym momencie bardzo ważne, tak? Wsparcie, wymiana doświadczeń, pomoc w trudnych sytuacjach i my tego doświadczamy.
No i ksiądz jeszcze?
Tak mi się teraz nasunęło rzeczywiście, że jak czasami rodzice mówią, czy pytają, co zrobić, bo mamy problem z dzieckiem, to pewnie należałoby najpierw im zadać pytanie, a jak jest u was? Jak jest w waszym małżeństwie? Jak jest z waszą modlitwą? jak jest z waszymi rozmowami, jak jest z waszym byciem razem, a dopiero wtedy zacząć myśleć o tym, jak rozwiązywać problem dzieci. Bo często jest tak, że dzieciaki po prostu eksponują problem rodziców. Dlatego małżonkowie, jak jest jakiś problem z dzieciakami, to po prostu zadajcie sobie pytanie, jak jest z nami. I najpierw rozwiązujcie problemy między sobą. Swoje problemy małżeńskie, pogłębiajcie swoją relację z Panem Bogiem i z sobą nawzajem. Kształtujcie swoją modlitwę. Ja mam wiele takich doświadczeń, że kiedy małżonkowie poukładali swoje relacje, to zaczęły się układać relacje dzieci. Tak jesteśmy skonstruowani, tak jest skonstruowana rodzina, takie są schematy. Nie ma innej drogi. Dlatego chyba trzeba rzeczywiście to na poważnie wziąć. A druga moja refleksja to dotycząca modlitwy. Rzeczywiście wspólnota zawsze nam pomaga. Małżeństwo jest też wspólnotą taką podstawową i małżonkowie sobie nawzajem pomagają, ale zobaczmy, że my wszyscy funkcjonujemy w Kościele. Kościół jest dla nas wspólnotą i on również idzie nam z tą pomocą kształtowania modlitwy, że nam we wspólnocie jest po prostu łatwiej. Uczymy się modlitwy, nie, jeżeli można mówić w ogóle o nauczeniu się modlitwy, ale po prostu stawiamy pierwsze kroki w modlitwy we wspólnocie, a wtedy ona rodzi się jako indywidualna, wtedy rodzi się jako taka wspólna w jakimś szerszym gronie czy węższym gronie.
Bardzo dziękuję. Ksiądz dr Jarosław Cichanowski, diecezjalny duszpasterz rodzin z Torunia, był również naszym gościem, bo najlepiej właśnie jak są i małżonkowie, i duszpasterz. Duszpasterz i małżonkowie. Wtedy problemy, które poruszamy, są naświetlone właściwie z dwóch stron. Od strony celibatariusza i od strony małżonków. I tak chcieliśmy nasze właśnie audycje dla małżonków i rodziców z moją świętej pamięci żoną kształtować. Dziękuję bardzo Państwu za udział. Zapraszam co wtorek 21.30. W tej chwili już minęła 23.31. Bardzo dziękuję panu Przemysławowi za realizację audycji. Do kolejnego wtorku żegna się z Państwem Lech Polakiewicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.